Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat Polska Poczta, Poczty Polskiej w cyfryzacji i budowaniu gospodarki. Nasze zaproszenie przyjęli pan Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej. Witam panie prezesie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Drugim gościem jest pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej.
Szczęść Boże.
I mamy też wiceprezesa Zarządu Poczty Polskiej, pana Wiesława Włodka.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Panowie, mieliśmy okazję spotkać się już na antenie telewizji Trwam, rozmawialiśmy ze sobą. Chciałbym, byśmy powiedzieli, na jakim etapie jest Poczta Polska. Cieszymy się tymi, już można powiedzieć, wiekami ciężkiej pracy ludzi związanych z Pocztą Polską, ale jak nawet mieliśmy okazję w telewizji zobaczyć taki krótki film, to widzimy, że następowało dosyć duże przyspieszenie na końcu, czyli można powiedzieć to ostatnie lata Poczty Polskiej. Też się wiele zmienia. Dziś myślimy cyfryzacja, wpływ na gospodarkę, to co dziś może Poczta Polska zaproponować. Pan prezes Przemysław Sypniewski.
Proszę ojca, szanowni państwo, zacznę może od tego. Padło takie pytanie, w którym miejscu Poczta Polska jest. Na nie można odpowiedzieć też w sensie węższym i w sensie szerszym. W sensie węższym to, jak wygląda nasza firma po półtorej roku zmian i po wdrażaniu nowej strategii, która zakładała, że firma przestanie się zmniejszać i redukować swoje koszty. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie realizowania tych zamierzeń ze strategii. Firma zwiększyła zatrudnienie, zwiększyła także ilość swoich przychodów, rozwija także szeroką działalność i tutaj jest taki moment, w którym mógłbym powiedzieć, jak na tym szerokim rynku poczta wygląda. No to mamy również taką sytuację, że nie tylko w Polsce, bo to jest widoczne na całym świecie, że coś, co jest nazywane tradycyjnymi usługami pocztowymi, bardzo się zmienia. Związane to jest oczywiście z rozwojem cywilizacyjnym i z nowymi, różnymi technologiami, szczególnie cyfrowymi. Dzisiaj mamy sytuację, w której handel przenosi się w dużej mierze do internetu, mamy możliwości zakupów i jednocześnie rozwój usług kurierskich. Mamy także innego rodzaju usługi związane właśnie z cyfryzacją i my jako firma jesteśmy w tej szczególnej sytuacji, że musimy nadgonić tak naprawdę lata zapóźnień, również zapóźnień technologicznych, a jednocześnie silnie konkurować na tym bardzo zmieniającym się rynku. To są dwa takie duże wyzwania i staramy się to robić.
Na zakończenie spotkania w telewizji pan Wiesław Włodek, pan wiceprezes, powiedział o tym, że no niedawno została podpisana umowa z Chinami. Jak to się będzie, czy z czym to się wiąże dla Poczty Polskiej, dla usług i dla tego, co ewentualnie ten rynek może, czy jak ten rynek może wpłynąć na pocztę?
Tak jak wcześniej powiedział pan prezes Sypniewski, Poczta Polska podpisując to wstępne porozumienie z Pocztą Chińską, największym operatorem pocztowym na świecie, podpisała porozumienie w zakresie przesyłek e-commerce'owych, czyli tych przesyłek, które są związane z handlem internetowym, o czym tutaj była przed chwilą mowa. I akurat szczególny rodzaj przesyłek, które trafiają do nas, do Polski, do Małaszewicz, drogą kolejową, przez jedwabny szlak. I my, jako Poczta Polska, chcemy to dystrybuować na te 32 kraje. Proszę sobie wyobrazić, że przed podpisaniem umowy był to mniej więcej jeden kontener miesięcznie. To jest około 20-30 ton. Jeżeli to są małe paczuszki do 300 gram, to proszę sobie wyobrazić, ile takich przesyłek jest w takim kontenerze. Minimum jak już dojdziemy za pół roku, bo to jest ten pilotaż taki, nazwijmy to, przez pół roku, żeby dostosować się do tych wymogów i sprawdzić, jaka jest nasza, jakie są możliwości Poczty Polskiej. Chcemy doprowadzić do tego, że będzie minimum jeden kontener dziennie. To jest minimum, które będzie dotyczyło poczty. Było tu wcześniej takie pytanie, padło dotyczące tego, jak poczta się zachowa w stosunku do tego zmieniającego się rynku. Proszę sobie wyobrazić, że na początku poprzedniego stulecia takie samo pytanie zadawano, że poczta chyba przestanie istnieć, bo przecież wchodzi telefonia. To przecież nie będzie się pisało listów. Proszę zauważyć, teraz mówimy o tym, że wchodzi cyfryzacja, internet i listy dalej są, ale już poczty przystosowują się, stają się narodowymi operatorami cyfrowymi. Dzięki temu możemy łączyć i drogę tradycyjną, i drogę elektroniczną.
Czyli mamy rozumieć, że poczta będzie takim partnerem dla państwa, tak? Jeżeli chodzi o to świadczenie usług, czy wdrażanie usług cyfrowych.
Poczta jest już partnerem dla państwa w innych obszarach i oczywiście te usługi cyfrowe, no to jest, mówię tak, dwa takie przyszłościowe wyzwania, które są, leżą przed naszą firmą. To jest pierwsza rzecz, która jest początkiem tego, o czym mówił pan prezes Włodek, czyli tak naprawdę rozwój handlu transgranicznego. I tutaj też jest, to jest takie wyzwanie, które możemy sprowadzić do dwóch pytań. Czy po pierwsze, czy nasza firma sobie poradzi z tym, no bo my jesteśmy dzisiaj, tak jak też w telewizji mówiliśmy, firmą, która wymaga drastycznych zmian, czy drastycznego przygotowania się ze względu na jej stan nieprzygotowania, zapóźnienia technologicznego, strukturalnego, organizacyjnego. My to staramy się robić, ale musimy na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie, dlatego że to jest dość proste, bo my konkurujemy dzisiaj już nie tylko na rynku polskim, ale tymi podmiotami, z którymi my konkurujemy, to są wielkie firmy pocztowe z zagranicy. I na przykład też obrazowo, przesyłki z Chin, które są kupowane przez polskich klientów na tamtejszych portalach, czy nawet na polskich portalach, ale sprowadzane z Chin, do Polski wjadą. Pytanie jest tylko, czy te przesyłki zostaną rozniesione przez Pocztę Polską, czy przez pocztę jakiegoś innego kraju i czy do Polski trafią przez centrum logistyczne, czy przez węzeł eksploatacyjny, którego my jesteśmy operatorem, czy wjadą do Polski odprawiane celnie i podatkowo na przykład w Hamburgu, w Luksemburgu, czy w Duisburgu. I my odpowiadamy na to pytanie, że my chcemy, żeby te przesyłki były obsługiwane przez nas, bo dzięki temu także mamy pewne gwarancje wpływów podatkowych, mamy także pewną kontrolę nad tym i mamy także oczywiście to, że zajmuje się tym firma polska i dane, które zbiera. I tutaj zahaczam o coś, co jest drugim takim ważnym wyzwaniem, które stoi przed taką firmą jak my, to jest ten rozwój cyfryzacji. I on dotyka tego, że już w tym pierwszym elemencie, czyli tym handlu transgranicznym, mamy do czynienia z czymś, co jest związane z pewnym wypływem danych. No, składając zamówienie w internecie, kupując coś, musimy przekazać różnego rodzaju dane, często również dane wrażliwe. I pytanie jest tak, czy wypływ tych danych, czy bazy związane z tymi danymi będą tworzone przez firmy polskie, które właścicielem jest na przykład Skarb Państwa albo głównie udziałowcy polscy, czy będą te dane dostarczane w sposób naturalny do firm zagranicznych z obcym kapitałem czy mającym inne miejsce. I my też chcemy na to pytanie odpowiedzieć pozytywnie. Uważamy, że dla bezpieczeństwa, ale też dla wygody polskiego obywatela, to polska firma i Poczta Polska powinna tą dziedziną również się zajmować.
I wydaje nam się, że ta świadomość powinna też rosnąć, bo pytanie, jak jest na innych rynkach, jakie panowie macie doświadczenie, bo to jest kwestia świadomości państwa, tych, którzy są odpowiedzialni za pocztę, bo w telewizji słyszałem, że no, był taki okres, że państwo odchodziło, czy rząd odchodził od Poczty Polskiej, jak gdyby rezygnował. No pytanie, co czekało Pocztę Polską w tamtym czasie, czy co mogłoby ją spotkać, jeżeli teraz mówicie, że ona jest jakoś zapóźniona. Kwestia, co my myślimy też o takim podmiocie, jaki panowie reprezentujecie jako odbiorcy, czy jako ci, którzy w jakiś sposób muszą się kimś posłużyć, takim pośrednikiem w zakupie, w przesyłce, bo bardzo często, gdy coś kupujemy nawet w internecie, to jest informacja, kto ma nam to przesłać, przez kogo mamy to zapłacić, gdzie mamy to odebrać. I teraz widzimy, że tam też się dokonuje walka. Taki podmiot, który handluje, też w jakiś sposób jest zdobywany przez różnego rodzaju podmioty. No i teraz, czy właśnie w Polakach będzie taka świadomość, że jednak Polska Poczta to jest ta firma, której ufaliśmy, której dalej będziemy ufali, bo tak jak pan prezes powiedział, to jest kwestia też podatków, które Poczta Polska płaci, podatków, które odprowadza, wypłacając pracownikom poczty i tak dalej, i tak dalej. Tych, można powiedzieć, składnikowych jest bardzo wiele.
Ja, proszę ojca, bym powiedział tak, że to jest tak, że my tutaj akurat w studiu nie musimy się sami przekonywać do tego, jak ważnym elementem dzisiaj nowoczesnego biznesu albo czy nowoczesną gałęzią gospodarki jest działalność logistyczna. My to wiemy i z takim pewnie z niepokojem patrzyliśmy na wszystkie lata wcześniejsze, bo my nie pracując na tych stanowiskach, które w tej chwili piastujemy, ale wszyscy tutaj zajmowaliśmy się rynkiem pocztowym w różny sposób i z dużym niepokojem obserwowaliśmy to, co się dzieje w Polsce, że ten rynek pocztowy dzisiaj też niestety czasami jeszcze to pokutuje i działalność pocztowa jest traktowana jako taka działalność, która jest mniej ważna, mniej potrzebna, czy taka, która jest jakby z innej epoki. A to, proszę państwa, jest wszystko nieprawda. Dzisiaj w świecie działalność logistyczna, którą prowadzą poczty, albo formy działalności tej pocztowej, której prowadzą inne firmy logistyczne, to jest działalność najczęściej korzystająca z najnowocześniejszych technologii i jednocześnie z najnowocześniejszych rozwiązań logistycznych. Te rozwiązania, co też jest bardzo ciekawe, one się bardzo szybko zmieniają. My musimy być firmą bardzo elastyczną, przygotowaną na szybki rozwój i na ciągłe zmiany. I to jest duże wyzwanie. Ja mogę powiedzieć też tak obrazowo, że dzisiaj najnowocześniejszy ośrodek badawczy związany z nowymi technologiami i najwięcej pieniędzy na rozwój tego przeznacza Poczta Niemiecka w Europie. To Poczta Niemiecka ma dzisiaj najnowocześniejszy ośrodek badawczy. To oczywiście jest związane z tym, że to jest olbrzymia firma prowadząca działalność logistyczną na całym świecie, ale to też pokazuje, jak to jest ważna sfera działalności gospodarczej.
One mogą sobie na to pozwolić, a z drugiej strony szybko będą reagowali, gdzie należy jaką działalność podjąć, albo jak należy się zmienić też jako taki partner i dla konkretnego państwa, do konkretnych odbiorców.
To jest oczywiste i bym powiedział tak, ja o tym mówię tylko po to, żeby pokazać, że i Poczta Polska i działalność na tym rynku jest działalnością bardzo przyszłościową i nasz rynek jest również atrakcyjny dla innych podmiotów. I bym powiedział tak, my dzisiaj nie konkurujemy z małymi firmami. My jako Poczta Polska konkurujemy z największymi firmami logistycznymi na świecie. Naszą konkurencją jest Poczta Niemiecka, Poczta Francuska, amerykańskie firmy pocztowe, brytyjska poczta. To są konkurenci, za którym stoi wielki kapitał, wielkie możliwości. Oczywiście oni także zmagają się z podobnymi problemami. No i my tą konkurencję podejmujemy i tutaj to, o czym mówił pan prezes Włodek, czyli ta umowa z Pocztą Chińską na razie jako pilotaż jest też dużym wydarzeniem, dlatego że nam się udało wynegocjować to, że duża część wolumenu kierowana z Chin do Europy nie zostanie dostarczana na przykład do Polski przez innych operatorów, tylko będziemy to robić my, a na dodatek będziemy to robić również w pewnym zakresie do innych państw Europy, do wszystkich państw, bo w zasadzie do 32 państw Europy.
Gdyby tak powiedzieć, właśnie jaką działalność dzisiaj podejmuje Poczta Polska?
Powiedzmy jedną rzecz bardzo kluczową, bo tu nie było powiedziane ani w telewizji, ani tutaj nie powiedzieliśmy. Do tej pory Poczta Polska operowała tylko na terenie Polski. Tak jak pokazaliśmy na tym filmiku, że naszymi osiami, trzema osiami wzrostu są, w jedną z tych trzech osi wzrostu są usługi międzynarodowe. Oczywiście KEP, czyli kurier, ekspres, paczka i to, co dzisiejszym tematem jest naszego spotkania, cyfryzacja i usługi dla administracji, dla państwa, dla administracji państwowej, samorządowej, to jest bardzo ważne. Bo spójrzmy na to w ten sposób. Kiedyś, jak coś było było, jakiś towar był zachodni, no to na pewno ten lepszy. W tej chwili wszystkie kraje i mieszkańcy różnych krajów nie kupujemy swoje. My też, Polacy zaczynają być dumni i zaczynają kupować polskie produkty. Jeżeli teraz Poczta Polska jest w 100% Skarbu Państwa, 100% Polska, i zostają te podatki, o których wspominał pan prezes Sypniewski, zostają w Polsce, to powinniśmy zabezpieczać, też kupować poprzez Pocztę Polską, bo te pieniądze zostają u nas.
No tak i też, można powiedzieć, idąc dalej, zabezpieczamy też miejsca pracy tych, którzy pracują na poczcie. Tutaj myślę, takie patrzenie, takie widzenie poczty jako przedsiębiorstwa, jako wielkiej firmy w państwie, powinno nam też towarzyszyć.
Pamiętajmy jedno, że my jesteśmy największą firmą w Polsce, zatrudniającą najwięcej pracowników. Nie ma większej od nas. To jest bardzo ważne, żeby właśnie spojrzeć na to pod tym kątem. Bo jeżeli weźmiemy teraz na przykład Deutsche Post, o czym wcześniej rozmawialiśmy, to Deutsche Post też przecież oni dbają o to, żeby dbać o swoje firmy. To, co zostało się w skali globalnej w naszym państwie, że w tej chwili mamy takie świetne wyniki finansowe. Zwróćmy uwagę, że spółki Skarbu Państwa zaczęły świadczyć sobie wzajemnie usługi. I ten pieniądz zostaje tu u nas w kraju, a nie wychodzi na zewnątrz. Ważne jest, żeby pieniądze u nas się krążyły i zostawały w Polsce. Podatki, żeby były płacone tutaj. Tak jak tutaj wielokrotnie wspominaliśmy o firmie, która była wcześniej wybrana, jeżeli chodzi o świadczenie usług dla sądów, w tej chwili my świadczymy. Polacy są zadowoleni, zauważyli, że coś stracili. Coś, co nie było zauważalne. W tej chwili spojrzenie na pocztę jest zupełnie inne niż to było przed tym momentem. Dla nas to jest ważne, żeby właśnie nas tak odbierać.
Dziękuję. Pan prezes Grzegorz Kurdziel.
I ja myślę, że mówiąc o naszej sytuacji w stosunku do firm konkurencyjnych, to też warto wspomnieć o tym, że właśnie inni operatorzy, tacy jak Poczta Niemiecka czy Poczta Francuska, przez wiele lat otrzymywała gigantyczne dofinansowanie z państw, które zarządzają tymi firmami, z których te firmy pochodzą. I to naprawdę były wielomiliardowe dotacje jeszcze we frankach i w markach, później w euro. Oczywiście w tej chwili ta sytuacja jest trudniejsza, ponieważ przepisy unijne już teraz uniemożliwiają takie wspieranie wprost, chociaż tamte kraje są oczywiście bogatsze i nadal wspierają ekspansję ekonomiczną swoich operatorów pocztowych, więc oczywiście tym większe jest to wyzwanie dla Poczty Polskiej, natomiast my oczywiście tutaj nie domagamy się jakiegoś dofinansowywania ze strony państwa, bo też chociażby ze strony prawnej jest to w tej chwili raczej niemożliwe. Natomiast myślę, że tutaj rozwijając tą naszą współpracę ze Skarbem Państwa i z różnymi instytucjami i z firmami, jesteśmy w stanie być rzeczywiście takim nie firmą, która wyciąga rękę o jakieś dotacje, ale takim rzeczywiście motorem rozwoju dla naszej gospodarki. I myślę też w kontekście tego, co panowie prezesi powiedzieli o współpracy z Pocztą Chińską, myślę, że Poczta Polska może być liderem takiego projektu, gdzie Polska, nasz kraj, wykorzystując swoje unikalne położenie geograficzne, może stać się takim centrum dla międzynarodowego e-commerce'u. I też ten plan naszych inwestycji, który w tej chwili opiewa na miliard złotych, też zakłada budowę infrastruktury, no między innymi hubu centralnego w Polsce centralnej, ale także innych węzłów, które będą obsługiwały ten międzynarodowy ruch, że to rzeczywiście może być duże koło zamachowe dla całej polskiej gospodarki. I też słyszymy wiele obaw, które brzmią mniej więcej tak, że no tak, jeżeli my ułatwimy Chińczykom wysyłanie swoich towarów do mieszkańców Polski i Europy, no to wpłynie to negatywnie na całą gospodarkę, ale Po pierwsze, to tak jak to już powiedział pan prezes Sypniewski, jeżeli nie zrobimy tego my, to niewątpliwie zajmą się tym Niemcy, czy Francuzi, czy Holendrzy. A po drugie, te wszystkie nasze projekty, bo rozmawiamy nie tylko z Pocztą Chińską, ale także z innymi operatorami kurierskimi, z dużymi firmami takimi jak chociażby Alibaba Express, czyli w tej chwili taki największy portal sprzedażowy i e-commerce'owy chiński, że zwracamy bardzo mocną uwagę na to, aby zainteresować Chińczyków również zakupami w drugą stronę. Czyli aby polskie sklepy internetowe, czy też Chińczycy, którzy chcieliby, to oczywiście to jest takie umowne Chińczycy, ale ludzie z Dalekiego Wschodu, którzy chcieliby handlować również rzeczami, które są produkowane w Polsce, czy choćby w krajach Międzymorza, aby również ich zachęcać do tego, żeby jak te pociągi z towarami przyjeżdżają do nas i my to będziemy doręczać, to żeby również w drugą stronę te pociągi jechały pełne.
No tak jak pan prezes powiedział, Chiny to jedno rozwiązanie, ale te kraje Międzymorza, to jak się myśli o szlakach komunikacyjnych, które też mogą spowodować rozwój w każdą stronę i taka wymiana z sąsiadami, tymi najbliższymi, to tutaj może też pole do działania Poczty Polskiej.
I tutaj też upatrujemy dużą szansę dla Poczty Polskiej, ponieważ to jest tak, że no, to nie tylko my jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, że konkurujemy z firmami globalnymi, ale w zasadzie pozostałe poczty patrząc powiedzmy od krajów skandynawskich aż po Grecję w zasadzie również borykają się z tym samym problemem i tutaj w zasadzie no wydaje się, że takim rozwiązaniem na teraz, jeżeli chodzi o kwestię konkurencji, z dużymi firmami kurierskimi, to jest właśnie sojusz krajów Międzymorza i chcemy, Poczta Polska podejmuje działania i chce być liderem takiego sojuszu i w tej chwili już można powiedzieć, że zaraziliśmy tym pomysłem Pocztę Ukraińską, Pocztę Litewską, myślę, że no też rozmawiamy z Pocztą Węgierską i myślę, że to też jest dobry kierunek, który pozwoli Poczcie Polskiej wyjść szerzej na ten rynek międzynarodowy.
Pytanie jeszcze o sprawy dotyczące chociażby no, usługi finansowe 500+, czy panowie powiedzieli niedawno sprawa też Narodowego Programu Mieszkaniowego, bo to też jest takie wyjście. Mówicie, że macie lepszy wynik finansowy. No zaraz będzie pytanie, jak się poczta będzie zmieniała, jak ta strategia określona te kolejne lata do 2021, co planujecie i co dla pracownika, bo też od razu słyszeliśmy, pewnie w rozmowach też nam wyjdą takie pytania, jak się ma pracownik na Poczcie Polskiej.
Zacznę od tego ostatniego, jak się ma pracownik na Poczcie Polskiej. Mamy taką sytuację, że jesteśmy największym pracodawcą w Polsce, obecnym w zasadzie w całym kraju, także przez naszą strukturę. I oczywiście płace na Poczcie Polskiej mają, no są na dzisiaj na poziomie podstawowym, chociaż już są powyżej płacy minimalnej. I to, że są w tej chwili powyżej płacy minimalnej, to są spowodowane naszymi decyzjami. W przeciągu półtora ostatniego roku podnieśliśmy płacę o 20%. To jest związane z tym, że tak zakreśliliśmy sobie te elementy strategii, że kwestią podstawową jest odbudowanie samej poczty poprzez także zrobienie czegoś, co było konieczne ze względu na to, żeby poczta nie uległa erozji, a mianowicie no mieliśmy sytuację wcześniej taką, że z poczty odeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi na przestrzeni kilkunastu lat i mieliśmy na przykład w zeszłym roku taki moment w okresie wakacyjnym, że w wielu rejonach nie mieliśmy w ogóle rezerwy urlopowo-chorobowej, co powodowało, że sytuacja, że ktoś, pracownik choruje lub idzie na urlop, no to tak de facto nie miał go kto zastąpić, no chyba, że jego koledzy wtedy podejmowali pracę, no tak naprawdę podwójną, tak, czyli pracowali na dwa etaty czy na półtorej i to było takie pierwsze wyzwanie. Przez ostatni rok zwiększyliśmy zatrudnienie, uzupełniliśmy część tych brakujących etatów, to jest około 3000 osób w tej chwili pracuje więcej na poczcie. Cały czas to jest liczba niewystarczająca, jeśli chodzi o eksploatację. Te osoby otrzymały podwyżkę wynagrodzenia. no na tyle, na ile naszą firmę było stać. I jednocześnie bym powiedział tak, tak jak zapisaliśmy to w strategii, że inwestycja w pracowników będzie jedną z podstawowych i te pieniądze, które wypracowujemy przychodowo w tym roku, no one właśnie umożliwiły nam już dzisiaj te podwyżki. Mamy nadzieję, że jak firma będzie szła dalej tym krokiem, to także w przyszłym roku będziemy mogli inwestować w pracowników. My także potrzebujemy oczywiście inwestycji, które zmniejszą nasz dług technologiczny, stworzą nową architekturę logistyczną, będziemy kupować sortery, budować centra dystrybucyjne. To wszystko jest nam potrzebne po to, żeby firma mogła się rozwijać.
Bardzo dziękuję. Pytanie o to, dziś mówimy Polska, czy rola Poczty Polskiej w cyfryzacji. Na jakich, w tym procesie cyfryzacji, że już jest Poczta bardzo zaangażowana, że państwo też z tego korzysta, a co będzie, nie wiem, dalej z cyfrową korespondencją, kwestiach urzędowych, to co pomaga obywatelowi też, tak? Czy to będzie szybsze, kwestia obiegu dokumentów, bo ku temu też wychodzimy i jako partner taki dla innych, można powiedzieć, firm w Polsce, ale przede wszystkim dla państwa, tym samym dla obywateli będzie Poczta Polska w przyszłości.
Tak jak wcześniej już powiedziałem, Poczta Polska przystosowuje się do zmieniających się warunków. I wyobraźmy sobie połączenie tradycji z nowoczesnością, zamianę w jedną czy w drugą stronę, czyli załóżmy tego pliku elektronicznego na dokument papierowy, czy w odwrotną stronę, to nie będzie żadnego problemu, to już się dzieje z wykorzystaniem aplikacji Envelo, którą ma Poczta Polska Usługi Cyfrowe. Szanowni Państwo, to co my robimy, stworzyliśmy taką platformę cyfrową, która jest najnowocześniejsza w Polsce. Już w tej chwili 40 milionów, co najmniej 40 milionów naszych obywateli i wszystkie firmy, które są, mogą za pomocą, jeżeli będzie to nam dane, za pomocą naszego portalu komunikować się z administracją publiczną, samorządową i możemy świadczyć na rzecz jednej i drugiej strony, czy też między sobą, różnego rodzaju usługi. Możemy w ten sposób wykorzystywać nasze możliwości, które jako operator tradycyjnej komunikacji, czyli tej papierowej listy, czy też paczki, możemy w tym momencie zmieniać te nasze listy na przykład z drogi tradycyjnej, z listów papierowych na przykład plik PDF i odbierać na skrzynce pocztowej. Oczywiście zabezpieczone wieloma hasłami, zabezpieczeniami i zamiast patrzeć do skrzynki na listy, możemy patrzeć do skrzynki elektronicznej. Takie możliwości już w tej chwili daje nam platforma cyfrowa. Mamy z niektórymi firmami już takie umowy podpisywane i takie usługi są świadczone na rzecz takich firm.
To warto dodać, że Polska jest, jako kraj, no my jesteśmy po pierwsze też przepisami unijnymi w pewnej perspektywie czasu będziemy zobligowani do tego, aby tego typu usługi były świadczone, aby obywatel miał do tego prawo, ale też w porównaniu z innymi krajami jesteśmy tutaj z tyłu, no bo mamy już takie możliwości w Czechach, w Danii, we Francji, w Niemczech. My tutaj jesteśmy jeszcze w momencie, kiedy państwo polskie wprowadza takie rozwiązania. Poczta Polska, wychodząc naprzeciw i patrząc, co się dzieje w innych krajach, że właśnie tam takimi narodowymi operatorami cyfrowymi stają się poczty, wychodząc właśnie naprzeciw temu, sama stworzyła takie narzędzie. My to narzędzie prezentujemy i oferujemy państwu polskiemu. Mamy nadzieję, że z naszych usług obywatele będą mogli korzystać. I tak jak dzisiaj Poczta Polska jest narodowym operatorem listowym, to tak samo będzie narodowym operatorem cyfrowym.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego. Dziś rola Poczty Polskiej w cyfryzacji i budowaniu gospodarki. Nasi goście, pan Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej, pan Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej i pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Przemierzyłem cały świat, załatwiłem setki różnych spraw. Ciągle jednak w myślach mam miejsca, które dobrze znam, tam gdzie zaczął się mój czas. Nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom. Dzień za dniem znów płynie czas. Coś się rodzi, coś umiera w nas. W sercu zawsze miłość mam do tych stron z dziecięcych lat. Wciąż powracam do nich w snach. Nigdzie tak nie pachnie maj. Odnalazłem obiecany raj. I choćbym się zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój dom. Czasem życia trzeba, by zrozumieć to, że my country is my home. I choćbym sięgnął gwiazd, zawsze wracam do tych pól i łąk. Myśl powraca, choć bywało źle, wiem na pewno, sercem czuję to, że tu jest mój.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Bydgoszczy, pracownik poczty.
Prosimy bardzo.
Tak, bardzo serdecznie chciałem powitać gości, bardzo serdecznie. Bardzo mi miło słyszeć o poczcie tutaj. Takie dobre słowa i mogę powiedzieć, faktycznie się poprawiło, nareszcie jakieś podwyżki są bardzo, bardzo budujące. Ale chciałem się zapytać odnośnie tego, że zmienia się dużo na poczcie, jest jakieś nowe pomysły. Chciałem się zapytać, bo znaczki, cena znaczków jest z góry, ja wysyłam także dużo listów, znaczy się szczególnie na święta. Chciałem się zapytać, czy na przykład jakieś promocje na święta, bo kartki, znaczki w ten czas są bardzo drogie, a tacy ludzie, co wysyłają, wtedy odchodzą od tego, bo mówią, że lepiej wysłać SMS-a czy coś takiego. Czy jakieś właśnie na święta by mogły być promocje dla takich wysyłających tylko kartki, bo to może by przyciągnęło klientów. Albo czy na przykład by poczta prowadziła kartę dużej rodziny o jakieś zniżki na w ten kierunek.
Bardzo dziękuję. Dobrej drogi też dla pana i dla pocztowców.
Dziękuję bardzo. Boże, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie, kolegę z Bydgoszczy. No ja myślę, że pomysł na promocję jest bardzo dobry. My robiliśmy tego rodzaju promocje właśnie za pośrednictwem platformy Envelo, gdzie można było, kupując pakiet znaczków, pewna ilość tych znaczków była darmowa. Myślę, że możemy też pomyśleć o takiej promocji w tym roku. Natomiast no rzeczywiście tutaj pan zauważył, że ceny zostały podniesione, no ale to też jest efekt tego, że o tym nie wspominaliśmy, ale Poczta Polska i rynek pocztowy w Polsce też jest swego rodzaju ewenementem, bo proszę sobie wyobrazić, że na 27 rynków, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, to w zasadzie tylko na 3 rynkach nastąpił realny spadek ceny usług listowych i właśnie to między innymi w Polsce. W ciągu ostatnich 8 lat nastąpił kilkunastoprocentowy spadek cen. Mówię o spadku cen realnych jeszcze przed tą tegoroczną podwyżką, a w niektórych krajach, tak jak na przykład we Włoszech, te ceny przez te ostatnie 8 lat wzrosły o 250%. I jakby no ten ruch jest naturalny, no ale też jest naturalny chociażby z tego powodu, że chcąc podnosić wynagrodzenie naszym pracownikom, chcąc wyżej cenić ich pracę, no to też ta cena usługi pocztowej, która wymaga jednak no, fizycznego doręczenia, chociażby przez listonosza, stąd też ta cena niestety musi być w tej chwili wyższa.
Ja może jeszcze dodam, że my tutaj prowadzimy oczywiście badania i kalkulacje i to jest tak, że proszę Państwa, tu prezes Kurdziel mówił o tych 27 rynkach Unii Europejskiej i jeśli porównać jednostkową cenę grama dostarczonego przez listonosza, to my dzisiaj mamy ceny najtańsze w Europie. Nie trzecie, drugie od końca, tylko my jesteśmy dzisiaj najtańszą pocztą w Europie już po tej podwyżce. Warto także naszym radiosłuchaczom powiedzieć o tym, że rynek pocztowy tak też ogólnie dzieli się na dwie części. Jedna jest rynkiem, który jest rynkiem regulowanym i to jest ta zasadnicza część naszej działalności w zakresie listowej, kiedy my mamy obowiązek dostarczyć korespondencję również w miejsca i rejony, gdzie utrzymywanie placówki czy instytucji pocztowej nie jest dochodowe ze względów biznesowych. I w związku z tym to jest taki obowiązek i poczta musi to finansować. Jednocześnie z tym obowiązkiem związane jest to, że każdorazowo poczta, jeśli chce podnosić ceny, to te ceny nasze są badane przez urząd regulujący rynek pocztowy, czy podniesienie tych cen ma uzasadnienie kosztowe. I my musimy za każdym razem przedstawić, że na przykład koszty wzrosły w taki sposób, że my musimy to zrekompensować podniesieniem cen. Ta podwyżka miała miejsce na początku tego roku i ona była związana ze wzrostem też kosztów pracy, no bo widzimy, że też koszty pracy wzrastają. I jednocześnie, tak jak powiedział prezes Kurdziel, no tak, jesteśmy cały czas rynkiem o bardzo tanich usługach pocztowych, w tym głównym zakresie najtańszym cenowo, ale ten głos naszego kolegi z pracy o tym, że okres świąteczny powinien się cechować może jakimiś formami upustowymi czy pakietami, na pewno jest cenny i my też takie rozwiązania będziemy na pewno naszym klientom przedstawiać.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
To ja przedstawiam się, jestem z województwa wielkopolskiego i chciałabym zapytać...
Pani ma na imię?
Irena.
Dziękuję bardzo.
I chciałabym zapytać, korzystając z panów prezesów, bo dostałam teraz właśnie taką, mam nieprzyjemną sprawę, ponieważ dostałam wezwanie do zapłaty RTV prawie bez paru złotych, 1000 złotych, a ja cały abonament płaciłam, z tym, że dostałam to wezwanie od stycznia 2012, jest na piśmie, do 15 października, miesiąca października 15 roku. A w tym czasie już 12 stycznia ukończyłam 13 stycznia 2012 roku 75 lat i uważałam się za zwolnioną ustawowo od opłaty. A teraz dostałam właśnie, jestem zdenerwowana, bo 3 dni temu dostałam wezwanie i prawie 1000 złotych i pojechałam na pocztę i pani powiedziała, no nie widzi tutaj, mówi, po prostu wyjścia, że muszę zapłacić. No więc ja nie mogę zapłacić tych 1000 złotych, ponieważ jestem sama emerytką, już 80 lat skończyłam właśnie w styczniu i proszę państwa, nie mam tyle pieniędzy.
Ja myślę, że tak, pani Iryno, tutaj nasi panowie, nasi goście odpowiedzą.
Może mi coś poradzą.
Kwestia tych 75 lat, nie wiem, czy to trzeba było zgłaszać, czy też nie. Jak sprawę rozwiązać, no bo rzeczywiście możemy być potraktowani inaczej przez państwo, przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Możemy być zwolnieni z tego, no ale posłuchamy, co nasi goście powiedzą,
bardzo
dobrze?
Proszę, bardzo
dziękuję
proszę.
Bardzo pani Ireno. Szczęść Boże pani.
Pani Ireno, ja mam taką propozycję. Może jeżeli jest taka możliwość, na przykład zostawić jakieś namiary tutaj w radio, to my oczywiście skontaktujemy się i postaramy się poszukać jakiegoś rozwiązania. Być może zaszła po prostu pomyłka. No, pracownicy urzędów pocztowych no, często nie znają, te przepisy jednak są skomplikowane, ich interpretacja. Także ja tutaj deklaruję, że na pewno nasz dział prawny postara się pomóc i rozwiązać tą sytuację. No, wydaje mi się, że jeżeli pani rzeczywiście płaciła ten abonament i zakończyła płacić w momencie otrzymania tego zwolnienia związanego z osiągnięciem wieku, to nie powinno być problemu, ale no, postaramy się oczywiście pani pomóc.
To ja od pani ten numer wezmę, ale pytanie, jak właśnie w takich sytuacjach, co możemy zrobić, bo poczta jest też tym podmiotem, który no, wyśle nam rachunek, jakieś upomnienie i tak dalej. I co my możemy w takiej sytuacji wziąć i zrobić, bo też pracownik poczty nie we wszystkim musi być zorientowany. Najważniejsze w tych usługach, które proponuje Poczta Polska, a teraz być takim rzecznikiem w sprawie, to już może nie zawsze takie proste.
Poczta Polska posiada infolinię, jeżeli chodzi o usługę czy też abonament RTV. Oczywiście Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może w określonych przypadkach zwolnić, to nie poczta zwalnia, ponieważ poczta tylko jest wykonawcą tego obowiązku, czyli ściągnięcia abonamentu RTV. Dlatego tutaj poprzez pocztę można wysłać właśnie prośbę, wniosek o zwolnienie, albo tak jak tutaj, co wcześniej powiedział pan prezes, przedstawimy tej pani taką drogę, w jaki sposób można tę niedogodność, która dla pani w mojej ocenie pomyłkę, która nastąpiła, wyjaśnić, wyprostować. Także szereg różnych działań, które my podejmujemy na rzecz państwa, czy to w abonamencie RTV, czy też w innych sprawach, to niejednokrotnie można uzyskać taką informację na naszym kontakt center i tam są pracownicy, którzy na bieżąco są szkoleni z przepisów, regulacji w danym obszarze i oni się bardzo dobrze orientują w tych niuansach prawnych dotyczących czy to abonamentu RTV, czy też innych kwestii związanych na przykład z rodziną 500+, bo mieliśmy taką szeroką akcję zakrojoną łącznie z tym, że wykorzystywaliśmy język migowy do przekazywania poprzez internet komunikatów do osób, które właśnie językiem migowym się posługują.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Szczęść Marta Boże. Z południa Polski.
Prosimy.
Ja chciałam tutaj, tak powiem, dodać łyżkę dziegciu do tych pięknych opowiadań, pytając się wprost, kiedy na Poczcie Polskiej będzie można dostać wędlinę. To jest cytat od pani, która stała w kolejce za mną, też tak jak ja chciała nadać list czy paczkę. I okazało się, że pierwsze słowa, które do nas kierowała do każdego w Katowicach, powiem tutaj w Piotrowicach, nie wiem, czy tak się wszędzie dzieje, do nas, do klientów. Pani, która pracuje w poczcie, pyta się wpierw, czy pani chce cukierki kupić, jakieś inne tam słodycze. To jest pytanie dla mnie, czy poczta, do czego ma służyć? Czy głównym celem poczty jest nadawanie listów, paczek, które często nie dochodzą? Bardzo często się klienci skarżą i ja tak samo czasami nie dostaję listów i są różne trudne sprawy, których poczta nie załatwia swoich podstawowych obowiązków, a powiem brutalnie, ma czelność oferować swoim klientom cukierki, jak przychodzą na pocztę. Dużo ludzi już, powiem szczerze, jest znerwicowanych tym i różne sceny się dzieją na właśnie tej placówce, bo jest to absurd i chciałabym do tego, żeby pan się odniósł, bo mówienie o rozbudowywaniu Poczty Polskiej na rynek chiński i nie wiadomo jeszcze jakie rynki, trzeba wpierw podstawowe sprawy, podstawowe problemy załatwić, żeby Polska w Polsce, Poczta Polska funkcjonowała i to jest podstawa, żeby nie było problemu z nadawaniem wszystkich paczek i listów, a jeszcze inna rzecz jest, że są niesamowite ceny. Ja jestem zszokowana, często nadaję też za granicą i w Niemczech i w innych krajach Europy listy, a także i paczki takie, no nieduże, do 2 kg na przykład. Ceny są niesamowicie drogie. Nie wiem, jak Polacy, jak my sobie możemy pozwolić na nadawanie listów, na przykład list polecony, który wysyła się zwykły do priorytet na przykład z Polski za granicę gdzieś do Unii Europejskiej, to nie, w ubiegłym roku było około 16 zł. No to jest 4 euro. Jak z Niemiec się nadaje do Polski czy na inną zagranicę, to jest koło 1 euro z groszami, z centami. To jest nieporównywalne przebicie, a nie, przecież każdy wie, że w Unii Europejskiej są płace czterokrotnie co najmniej, jeśli chodzi o kolegów po fachu, większe. I to są takie dwa absurdy. I po prostu to jest pierwszy apel uczestników, zwykłych klientów, nas na poczcie, a nas nie obchodzi rozbudowywanie rynku do Chin i nie wiadomo gdzie jeszcze. My chcemy nadawać tanio, szybko, bezbłędnie nasze paczki i listy, żeby one dochodziły i żeby nie mieć problemów, że jesteśmy nagabywani, że może jeszcze pani ser kupi, jak pani przyjdzie na pocztę albo nie wiadomo jakie jeszcze inne rzeczy. Szczęść Boże, dziękuję.
Nagabywał ktoś panią na ser?
Jeszcze nie, ale właśnie na razie są cukierki i czekolady. Jak się przychodzi, to pani się od razu pyta. Mhm. Jak się wczoraj się czuję jak na targu, a właśnie pani w kolejce...
No właśnie, że ja tak chodzę na pocztę tu w Toruniu i nie mogę tego spotkać, to się trochę dziwię.
Ja mówię, to jest... Nie wiem, który to jest numer, ale to jest Piotrowice, w Katowicach, Piotrowicach poczta. Na pewno wiele ludzi słucha i może coś do tego przyłączyć.
Dziękuję.
Być może w innych też tak jest. Ja to zgłaszam, to jest...
Mówię, w Toruniu tak nie jest. Nikt mi nie proponuje.
No a ja właśnie przychodzę, to chcę na razie, a pani pyta się, czy pani może chce jakieś tam cukierki. Z tyłu pani mówi, a może kiedy wędlinę będzie można kupić. Dosłownie taki cytat od pani z tyłu za mną, która już była dość znerwicowana tą sytuacją.
No, ale to nie ma się co nerwicować. Czasem też trzeba postać w kolejce, bo ludzie załatwiają sprawy i trudno wpłynąć. Akurat tak się zdarza, że ktoś przede mną 15 listów, paczek wysyła, no a ja przychodzę tylko z jakąś jedną korespondencją i też mogę dostać nerwów, no ale i tak szybciej nie będzie. A każdy ma prawo, bo raz ja mogę przyjść z 15 listami. Panowie.
No cóż, no odpowiadając na te dwa tak naprawdę dwa pytania, dwa zagadnienia, no o tej działalności dodatkowej na poczcie już troszkę mówiliśmy. No i niestety no, nie ma w tej chwili możliwości, aby poczta, zresztą nie tylko Polska, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkich operatorów. Myślę, że jeżeli ta pani miała okazję przebywać gdzieś w krajach Europy Zachodniej, no to też mogła zauważyć na przykład, że tych urzędów pocztowych tam praktycznie już nie ma, bo wielu operatorów zachodnich w zasadzie zrezygnowało i nie posiada sieci fizycznych placówek, a tak naprawdę usługi pocztowe dla klienta indywidualnego są świadczone po prostu w sklepach. No my oczywiście też mamy swoje agencje pocztowe, gdzie również to jest nie zawsze główna działalność takiego agenta. I powiem tak, no sera i wędlin na pewno nie będziemy chcieli sprzedawać chociażby z powodów sanitarnych w naszych placówkach. Natomiast no ja mogę podać przykład chociażby, wszyscy pamiętamy, jak się zmieniał kiedyś to się nazywało CPN, tak? W tej chwili to jest firma Orlen i też na samym początku wszyscy się pukali w głowę, jak to jest, że na Orlenie już wtedy, czy na stacjach benzynowych powstają sklepy, przecież stacje benzynowe są tylko od tankowania paliwa, a w tej chwili, jeżeli chodzi o marżę, to te stacje benzynowe więcej zarabiają na tych sklepikach niż na paliwie. I tutaj oczywiście jest kwestia właściwego doboru tych towarów i będziemy się oczywiście starali, żeby to były rzeczy, które są naprawdę potrzebne naszym klientom, którzy przychodzą na pocztę i no, tak jak mówię, serów żadnych tutaj nie planujemy. Druga kwestia cen. No, powiem szczerze, jeżeli chodzi o przesyłki zagraniczne, to cena, jaką my oferujemy naszym klientom, to jest wypadkowa tak naprawdę ceny przyjęcia tej przesyłki w Polsce i doręczenia już przez operatora na miejscu. Więc na przykład, jeżeli wysyłamy list z Polski do Niemiec, to gro tego kosztu, który musimy zapłacić, to nie jest przyjęcie przez Pocztę Polską, tylko to jest opłata, to się nazywa w międzynarodowym prawie pocztowym opłata końcowa, czyli to są pieniądze, które musimy zapłacić docelowemu krajowi za doręczenie tej przesyłki na miejscu. No i to jest głównie cena tego doręczenia w Niemczech, a nie jest to kwestia, że to Poczta Polska pobiera tą opłatę. A w drugą stronę, no powiem szczerze, wydaje mi się, że ta cena w wysokości 1 euro za list polecony z Niemiec do Polski to jest niemożliwe. Może być nieco taniej, ale to tylko nieco taniej niż w drugą stronę, ale to tylko dlatego, że Poczta Polska no, też należy do takiej kategorii krajów, gdzie te opłaty końcowe są po prostu niższe niż w droższych krajach Europy Zachodniej.
Ja może jeszcze dodam od siebie to, że to jest tak, że każdy ma oczywiście prawo do subiektywnego spojrzenia. Pani, jak sama powiedziała, dzwoni z dużego miasta, Katowice, z dzielnicy Piotrowice. I możliwe, że ona ma takie, że pani ma poczucie, że niepotrzebne te rzeczy, które są oferowane na poczcie w tym miejscu są, ale są, zapewniam pani, miejsca w Polsce, gdzie poczta jest jedynym miejscem, gdzie niektóre rzeczy można kupić. I my po prostu staramy się także jako największa sieć, którą dysponujemy, no, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Zapewniam panią, że są na pewno głosy ludzi, bo do nas takie docierają, które mówią o tym, że cieszą się, że pewne części asortymentu są możliwe do kupienia na poczcie.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania serdecznie. Witam ojca prowadzącego i panów w studio gości. Chciałam powiedzieć, że ja jestem szalenie związana z pocztą i szalenie podziwiam pocztowców i podziwiam listonoszy. Mamy jednego tu w Warszawie na Saskiej Kępie pana Staszka, którego pozdrawiam i który wiele lat nam nosi. Ci ludzie mają swoją po prostu, jak to powiedzieć, charyzmę, ponieważ poczta za rok skończy 460 lat, trzeba pamiętać. I w 400-lecie, ja już tu kiedyś, panowie byli, mówiłam, że wyszedł taki piękny album w 400-lecie, to w tamtej epoce, ale jaki album? Który mówił o wszystkim. Ja się z niego dowiedziałam, że w czasie poczta powstańcza, to my wiemy, że była, ale że no po prostu w czasie powstania widziałam skrzynki pocztowe. Warto byłoby coś takiego wydać, żeby tę pocztę przywrócić poczcie jej rangę, żeby uświadomić, zresztą obrona Poczty Gdańskiej. Poczta po prostu musi wrócić do... chociaż jesteśmy w Unii, przepraszam, tak się mądrze, ale ona powinna tę samą rangę odzyskać, tak zresztą jak chciano zlikwidować powoli lot, kolej, a przecież kolejarze też mieli ogromną jakąś szacunek w społeczeństwie. I tam jest cała historia w tym albumie, jak było za króla Augusta, potem przez wieki, potem pierwszej Rzeczpospolitej. A ja uważam, że powinno się w ten sposób przywrócić, z tym, że jest paradoksem, że w 460-lecie poczty nie będzie, będzie to logo takie, które jest bardzo europejskie. Tutaj trochę, że tak powiem, dziegciu dodam, które po prostu wiele osób krytykuje, ponieważ na czerwonym tle jakaś taka trąbka, nie wiem, powinna być taka, jak była zawsze. Nie dlatego, że jestem zacofana, tylko wiele osób twierdzi, że to też jakoś obniżyło wartość, bo teraz wracamy przecież. Panowie są ludźmi z tej, że tak powiem, lubią te poczty i widzę, że poczta wraca do powolutku, ale chciano ją właściwie prawie zlikwidować, dopuszczając te inne konkurencyjne. Z tym, że niestety rzeczywiście ta pani, która powiedziała, u mnie też, chociaż to jest centrum miasta, też są te, nie wiem dlaczego, tak, czy to się liczyło na to, jak ona była likwidowana, że wzmocni te artykuły innego typu, wzmocnią jej finanse, ale uważam, że rzeczywiście te panie mają tyle pracy innej, ja już nie krytykuję tych pań, że proszą, ale ktoś, no widziałam takich inspektorów, którzy rozstawiali jakieś nowe regały na różne takie gadżety, a przecież poczty są czasem małe i u nas jest mała i te panie nie mają wpływu na to, tak samo jak na to, że u mnie hostel jest na mojej poczcie, a jednocześnie świetnie zareklamowany, a nie ma w ogóle, a logo jest bardzo malutkie i godziny przyjęć w ogóle tak, jakby ich nie było. Czyli mimo, że odradza się, to jednak uważam, że ranga poczty powinna być większa. Mało tego, na koniec dodam, że w tymże albumie było pokazane, że były sanatoria, były domy opieki dla pocztowców. Jeszcze po wojnie, tej drugiej, pokazywano. Natomiast w tej chwili z ulicy bierze się do sortowania. Mnie to dziwi, bo jakaś pani mówi, że nie dochodzą przesyłki. No jeżeli ktoś z ulicy bez żadnego, no nie wiem, to nie chodzi o wykształcenie, tylko jaki to jest człowiek. Uważam, że powinno się przywrócić właśnie tak, że pocztowcom tę rangę taką, że poczta, mimo że zubożona o bo to była telekomunikacja przecież, że zubożona o pewne, że tak powiem, te etapy, nie wiem, to źle nazwałam, to powinno się dać i takie pensje i tych ludzi rzeczywiście do sortowania też, no tak jak dawniej. No i zadbać o tych pracowników, którzy się męczą, tak jak sprzed wiekami, dźwigając to wszystko, dać im te sanatoria, oczywiście może to państwo się uśmieją, bo to już nie jest państwo takie opiekuńcze, ale to kolejarze, pocztowcy to była świętość, a w tej chwili, no na szczęście to powraca. W 460-lecie życzę nowego, tego starego logo i żeby poczta była pocztą, jak Polska była Polską. Wszystkiego dobrego, życzę i zdrowia, i no i rozwoju. Serdeczne
dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy za takie piękne słowa. Powiedzmy tak, my tutaj wszyscy, jak jesteśmy, mamy w klapach przypięte stare logo, starą trąbkę. I w tej chwili w poczcie obowiązujące są dwa loga. To logo nowe i to logo stare. Powiedzmy tak, przywrócenie godności pracownika to też przywrócenie zarobków. Oczywiście w perspektywie do 2021 roku my chcemy sukcesywnie podnosić to wynagrodzenie. Powiedzmy więcej, że my przywracamy też godność pracownika poprzez to, że na przykład na budynkach umieszczamy godło nasze, Polski, i wewnątrz budynków chcemy umieścić orzełka na ubraniach, na mundurach naszych pracowników. To jest dla nas bardzo istotne, ponieważ sami pracownicy tego oczekują, ale też otoczenie, tak jak tutaj pani powiedziała, że kiedyś to było i ten kolejarz, i ten listonosz, ten pocztowiec, to był zaszczytny zawód. My chcemy przywrócić tą godność, żeby ta godność tego pracownika poczty była oczywiście przez Polaków dostrzegana, ale przez samych pocztowców. Pocztowcy to jest rodzina. Największym skarbem poczty to są jej ludzie. Ponieważ tej wiedzy, którą mają pocztowcy, tak jak pani słusznie zauważyła, nie da się zastąpić kimś, kogo weźmiemy z ulicy i on będzie wiedział to, co pocztowcy, którzy są u nas kilkanaście lat czy kilkadziesiąt lat. Niedawno tutaj z panami prezesami wręczaliśmy różnego rodzaju odznaczenia, podziękowania za 35 lat pracy w Poczcie Polskiej. To są najcenniejsi pracownicy. Oni pamiętają te czasy, o których pani mówiła, że były te ośrodki dla pocztowców, sanatoria. To oczywiście tak było. W tej chwili nie mamy już takich sanatoriów, natomiast ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe jeszcze mamy. Nasze wsparcie, jeżeli chodzi o pracowników, na pewno będzie następowało zgodnie z tym, do czego nas zobowiązują przepisy. Mamy różnego rodzaju wsparcie socjalne i tutaj wspomagamy, ale też mamy własną fundację, która wspiera pocztowców, wspiera rodziny pocztowców, tych pokrzywdzonych przez los, tracących niejednokrotnie kogoś z rodziny, czy też tracących cały dobytek, bo takie sytuacje są wśród pocztowców. Pocztowcy to jest tak naprawdę przekrój wszystkich Polaków z całej Polski. I zdarzyli się ci, którzy niedawno stracili właśnie w ramach tej nawałnicy domy, wszystko stracili, my im pomagamy. Czy też są uzdolnione osoby, dzieci są uzdolnione, to też wspieramy takie dzieci, pocztowców, żeby miały odpowiednią edukację.
Ja jeszcze też chciałem dodać, że w przyszłym roku będziemy obchodzić właśnie rocznicę 460-lecie powstania naszej firmy i z tej okazji też myślę, że już przygotowujemy wiele niespodzianek dla naszych pracowników, dla naszych klientów. Opracowujemy wspólnie z TVP Historia też taki serial opowiadający o historii naszej firmy. Myślę, że
konkursy będą
dla wszystkich zainteresowanych historią poczty i dla pracowników i dla naszych klientów. Także bardzo dziękujemy za ten ciepły telefon, no i serdecznie zapraszamy w przyszłym roku do, myślę, udziału w tych konkursach.
To dla nas szczególne, że nasze 460-lecie przypada też na okres i na świętowanie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę i Poczta Polska, świętując swoje 460-lecie, także w bardzo znaczący sposób jako firma, która chce być związana z państwem, z Polskim i przez te 460 lat w różnym stopniu z państwem polskim była związana, na pewno bardzo mocno włączy się także w obchody stulecia odzyskania niepodległości. Z tej okazji także będziemy mieli różne szczególne wydarzenia i niespodzianki dla klientów naszych.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani.
Mówi Zofia z Puław. Ja chciałam powiedzieć, że zaczynałem pracę na poczcie w 1957 roku ubiegłego wieku. Wtedy na budynku pocztowym widniał napis Polska Poczta, Telegraf i Telefon. Potem po latach się zmieniło, bo oddzielili pocztę od powstała telekomunikacja. Poczta była osobno. Wszystko się po trochu zmieniało. Właśnie chciałam tak powiedzieć, jak poprzednia rozmówczyni mówiła, że nie podoba mi się po prostu raz wygląd wewnątrz poczty, bo tak jak w sklepiku rozmaitości są różne towary, no niektóre może przydatne, ale tak jak różne słodycze właśnie w ogóle inne to. Poza tym chciałam zwrócić uwagę, że pocztowcy teraz nie noszą mundurów, nie wiadomo czy wchodzi listonosz, czy jakiś inny pan, czy to z poczty, bo nie ma żadnego oznakowania, czy czapki, czy jakiejś bodaj kurtki na sobie z tego resortu. No i w ogóle no, ta poczta polska sprzed 50 lat, przynajmniej tak jak ja pracowałam, to naprawdę miała no, renomę i w ogóle, bo wtedy nikt sobie nie wyobrażał w ogóle no, funkcjonowania państwa bez tej instytucji, a dzisiaj to już się wszystko zmieniło, także no ale ja zawsze byłam zadowolona ze swojej pracy, bo potem pracowałam w telekomunikacji. Przeszłam właśnie do tego nowego oddziału, ale chciałam zauważyć, że właśnie znikły technika pocztowa. Teraz nie wiem, czy jeszcze są, czy nie, bo już nie to, no właściwie, ale chyba nie istnieją. Przyjmuję się do pracy po prostu, no po jakimś, po maturze, czy nie ma zawodowych, poza wyuczonym zawodem się nie przyjmuje, bo nie ma po prostu szkół odpowiednich, które by kształciły młodzież. To tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję bardzo, że mi się udało.
Bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.
Przede wszystkim chciałbym pani podziękować za pani pracę na poczcie. Bardzo pani dziękujemy. Dziękujemy za ten głos. Każdy głos dotyczący poczty przyjmujemy i cieszymy się, że także nasi pracownicy, którzy wiele lat temu pracowali na poczcie, mają do niej taki sentymentalny, dobry stosunek. Dziękujemy pani.
Radio Maria, bardzo proszę.
Przemek z Trunia.
Witamy.
Ja korzystając tutaj z możliwości, że się udało zadzwonić, chciałem zapytać, takie dwa pytania tutaj zadać. Bo była mowa o zatrudnianiu i chciałem się zapytać, jak to zatrudnienie na poczcie będzie wyglądało? Czy ono właśnie idzie w górę, czy się zmniejsza? I z tym też jest związana druga część pytania, jeżeli chodzi o placówki. Bo tutaj już panowie w radiu wspominali, że te placówki wcześniej były zmniejszane. Jak to wygląda dzisiaj? A drugie pytanie, jeżeli można tutaj zadać, to chciałem zapytać, jak poczta, właśnie tu było wspomniane o tej konkurencji paczkowej sobie radzi, jeżeli chodzi o te duże firmy zagraniczne i o dane osobowe. Tutaj chyba na początku audycji pan prezes, jeden z panów prezesów mówił, to jakby można było tę kwestię jeszcze poruszyć w trakcie tutaj audycji, dobrze?
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Panowie?
Jeśli chodzi o kwestię zatrudnienia, to jest tak, rzeczywiście to jest dla nas duże wyzwanie, dlatego że jak zaczęliśmy kierować tą instytucją, to tym jednym z podstawowych braków, który do dzisiaj nam doskwiera, to jest tak naprawdę duże braki kadrowe, które mieliśmy. One były związane właśnie z bardzo drastycznym cięciem kosztów, ale spowodowanym także oczywiście ograniczaniem usług. To mówiliśmy w programie telewizyjnym, że wielką szkodą również taką dla poczty, ale w naszym ocenie również dla państwa polskiego i obywatela było oddanie kwestii korespondencji sądów i prokuratur innemu operatorowi. I tutaj tak przykładowo już też prezes Kurdziel o tym opowiadał, że my byliśmy w sytuacji takiej, kiedy nie mieliśmy w ogóle tak zwanej rezerwy urlopowo-chorobowej. Nadal w niektórych miejscach tak jest, my staramy się to odbudowywać. Mamy też taką sytuację, która jest inna, jeśli chodzi o rynek pracy, niż była jeszcze kilka lat temu, bo tutaj też przykładowo kolega, który zaczynał pracę na poczcie jako listonosz wiele lat temu, to często był pytany przez ludzi na ulicy o to, że czy poczta przyjmuje do pracy. Dzisiaj mamy inną zupełnie sytuację na rynku pracy. Jest rynek pracownika, trudno nam pracownika pozyskać, ale mimo to w ostatnim roku na poczcie pracuje o 3000 więcej osób niż rok temu. Nadal mamy mimo to pewne braki, ale będziemy starali się uzupełniać. Uważamy, że dzięki temu, że będziemy się rozwijać i zwiększać przychody, będziemy mogli te braki zatrudnienia eliminować. Zakładamy także, że inwestycje, które rozpoczynamy już w tym roku, dokonaliśmy pierwszych zakupów, spowodują, że będziemy mieli większą efektywność, co spowoduje, że te braki kadrowe też się zmniejszą. Jeśli chodzi o kwestie związane z ilością placówek, to tak, zakładamy, że nasza sieć powinna się rozwijać. Chcemy być obecni w największej ilości miejsc. Dzisiaj jesteśmy największą siecią w Polsce. Dysponujemy też ponad 7,5 tysiąca placówkami. W przestrzeni ostatniego roku na pewno kilkadziesiąt takich placówek przybyło. No i chcemy to rozwijać.
Ja jeszcze dodam, bo tu akurat pan prezes przytoczył moją historię, dokładnie rzecz biorąc, ponieważ zaczynałem pracę w 1996 roku jako listonosz w Krakowie i wtedy miałem takie sytuacje, że w zasadzie nie było tygodnia, żeby ktoś mnie na ulicy nie zaczepił i nie pytał, czy nie ma pracy na poczcie. Oczywiście wtedy było bardzo wysokie bezrobocie i stąd oczywiście dużo łatwiej było pozyskać ludzi do pracy. Teraz jest niestety zupełnie inaczej i musimy włożyć wiele wysiłku, aby przekonać zwłaszcza młodych pracowników, którzy niekoniecznie ta ciężka praca, bo to jest naprawdę bardzo ciężka praca, praca listonosza, no niekoniecznie chcą taką pracę podejmować. Co do sieci placówek, to no, ku mojemu dużemu zdumieniu jakieś 2 miesiące temu wątek likwidacji urzędów pocztowych na terenie wiejskim pojawił się przy okazji wotum nieufności dla pana ministra Jurgiela. To było podniesione przez polityków PSL-u. No i tylko, że niestety no, tutaj dane są brutalne, bo akurat najwięcej placówek wiejskich było zlikwidowanych w czasie rządów poprzedniej koalicji. Natomiast tak jak tutaj powiedział pan prezes Sypniewski, Poczta Polska w tej chwili utrzymuje i rozwija oczywiście w miarę swoich możliwości finansowych sieć placówek, również jeżeli chodzi o tereny wiejskie. Też warto powiedzieć, że to są placówki własne, ale także placówki naszych agentów pocztowych, dzięki czemu Poczta Polska też wspiera lokalnych przedsiębiorców, którzy mogą wspierać się tą dodatkową działalnością pocztową. Tam było też drugie pytanie o tą konkurencję, tak? W jaki sposób Poczta Polska jakby podejmuje tą rękawicę i stara się wygrać tą walkę konkurencyjną o klienta, no bo to jest oczywiste, że z jednej strony my zachęcamy wszystkich do takiego patriotyzmu gospodarczego i zachęcamy do tego, żeby na przykład robiąc zakupy internetowe, jeżeli jest możliwość zamówienia czegoś pocztą, to oczywiście my do tego zachęcamy, bo jesteśmy w tej chwili w zasadzie jedyną polską firmą na tym rynku, bo pozostałe to są firmy zagraniczne. Może z wyjątkiem kilku, ale zupełnie nieznaczących w tej chwili na rynku podmiotów, ale oczywiście no, nikt nie będzie korzystał z usług naszej firmy tylko dlatego, no, że jesteśmy firmą polską, no bo też musi za tym iść oczywiście jakość, musi za tym iść odpowiednia cena, no i oczywiście odpowiednie cechy tego naszego produktu, które będą odpowiadały potrzebom naszych klientów. I tutaj myślę, że w tej chwili możemy się pochwalić tak naprawdę najszerszą paletą usług kurierskich i listowych, chociażby właśnie dla tej sprzedaży wysyłkowej. Dla e-commerce'u mamy zarówno usługi listowe, bo oczywiście te mniejsze przesyłki z jakimiś bardzo tanimi towarami są wysyłane przez sklepy internetowe właśnie za pośrednictwem listów. Mamy oczywiście usługi paczkowe i kurierskie i to w różnych parametrach, bo mamy też usługi gwarantowane, czyli dostawa następnego dnia, to jest kurier 24. Mamy tańsze usługi dla kogoś, kto może nie potrzebuje tego zakupu już na drugi dzień, tego towaru na drugi dzień, więc jest to kurier 48, który jest taką bardziej budżetową propozycją dla naszych klientów, ale mamy też chociażby największą sieć punktów odbioru przesyłek, ponieważ w tej chwili klienci niekoniecznie chcą zamawiać towar do siebie, do domu, tylko mogą go wysłać właśnie albo na placówkę pocztową, gdzie później będą mogli go odebrać, ale także mamy w naszej sieci kioski i saloniki prasowe Ruchu oraz stacje paliw Orlenu. No i już niebawem, no tu jeszcze nie możemy tego zakomunikować, ale również podejmujemy od przyszłego w zasadzie tygodnia współpracę z takim dużą siecią handlową, gdzie również te przesyłki będzie można odebrać. Również trzeba pamiętać, że staramy się, żeby te różne opcje związane z wysyłką były jak najszersze. Chociażby wprowadzamy także jeszcze w tym roku możliwość płacenia kartą u kuriera. To jest tak naprawdę w takiej skali jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która oferuje taką możliwość. No i myślę, że to jest też odpowiedź na to pytanie, w jaki sposób chcemy konkurować z tymi dużymi, globalnymi firmami kurierskimi.
Panie prezesie, jeszcze jedną rzecz bym zwrócił uwagę, że my chcemy rozbudować sieć KEPOS-ką, czyli Kurier Express Paczkę, i rozstrzygnięty został przetarg na budowę maszyny do sortowania paczek. Będzie taka maszyna zainstalowana w Zabrzu. Także przez 8 lat nie było żadnych takich inwestycji. Te inwestycje w tej chwili robimy. Jedną rzecz, która by cechowała, no bo ktoś słucha nas i powie, no dobrze, ale jaka jest sytuacja finansowa poczty? No to powiedzmy tak, wyobraźmy sobie sytuację, że przez kilkanaście lat, 13 lat, rok do roku spadek jest przychodów 100 do 250 milionów rocznie. Za ubiegły rok wyszliśmy kilka milionów, zatrzymaliśmy ten trend, wyszliśmy kilka milionów powyżej, z dynamiką powyżej tego, co było rok wcześniej. W tym roku, za 9 miesięcy, już jesteśmy kilkaset milionów więcej niż w ubiegłym roku. Czy to jest możliwe? Jest możliwe. Dlatego my chcemy inwestować w pracowników, ale też musimy inwestować w sieć logistyczną, ponieważ bez tego nie będziemy w stanie konkurować z rynkiem. I to jest dla nas bardzo istotne. Dla nas oczywiście największym skarbem są pracownicy, ale też stworzenie odpowiedniej sieci logistycznej z maszyną sortującą do paczek z podziałem na rejon doręczeń. To będzie najnowocześniejsza taka maszyna w naszej sieci. To jest bardzo ważne dla nas, ale też dla klienta, który chce otrzymywać jak najszybciej, jak najtrafniej przesyłki i żeby ta jakość naszych usług się podnosiła.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże jeszcze raz.
Szczęść Boże.
Mówi Maria Dymek-Lukasz z Katowic. Ja chcę powiedzieć, zapytać się, dlaczego klucze od skrzynek, które są w domach, w blokach naszych, bo ja mieszkam na osiedlu Paderewskiego, są u prezesów spółdzielni. Ja mam dwa takie przykłady. W kwietniu zginęły mi dwa, znaczy się nie dostałam zawiadomienia. Było postanowienie prokuratury, prawda, bo mnie ściga prokurator, ale to jest inna sprawa. Więc nie dostałam i po prostu to postanowienie zostało jakby, znaczy się, nie mogłam się odwołać, prawda? A drugie, teraz jestem, mam drugie tutaj sądów z Katowic, i też już jest zapadł wyrok, mam dostać uzasadnienie tego wyroku i ten wyrok. I znowu pani w sądzie mi mówi, że 30 października wysłała do mnie tą korespondencję. Ja do tej pory, jest dzisiaj 8 listopada, ja nie mam w skrzynce awiza. No więc co się dzieje? Ale a ja wiem, że to, żebym nie dostała tego, prawda, tego, tych dokumentów, to zależy prezesowi spółdzielni. I podejrzewam, że dała klucz gospodyni i wyjęli mi awizy, ale tym razem się nie uda, bo ja pójdę do sądu jutro i otrzymam te dokumenty jeszcze raz. Ale dlaczego prezesi spółdzielni mieszkaniowych mają dostęp do naszych skrzynek pocztowych? No to jest już skandal.
Dziękuję.
Szczęść Boże, czekam na...
Boże. Bardzo dziękuję pani Mario.
Więc tak, pani Mario, no w tej chwili w zasadzie, o ile dobrze pamiętam, to od 1999 albo 2000 roku jest tak, że te skrzynki oddawcze, które znajdują się na przykład w blokach, no nie są już w gestii Poczty Polskiej i to jest w tej chwili tak naprawdę rzeczywiście, jeżeli to jest spółdzielnia, no to rzeczywiście spółdzielnia tutaj jest zobowiązana do, znaczy to jest tak naprawdę własność spółdzielni. Natomiast
bo spółdzielnia jest zobowiązana do montażu.
Do montażu tych i konserwacji i tak dalej, i Poczta oczywiście jest jednym z wielu operatorów, bo tak naprawdę inne firmy też tam mogą w ten sposób doręczać. No oczywiście wydaje mi się, że jeżeli tutaj jest sprawa jakiegoś konfliktu prawnego i prezesi spółdzielni to wykorzystują w taki sposób,
jeżeli
że...
Jeżeli są stroną.
No tak, jeżeli są stroną, jeżeli... No to jest po prostu działanie... No,
niezgodne z prawem.
Nie chciałbym tam już iść dalej i mówić, że jest to przestępstwo, ale na pewno jest to niedopuszczalne i no cóż, no rzeczywiście tutaj może być pewien problem, natomiast wydaje mi się, że jeżeli pani by zatelefonowała na placówkę pocztową no jeszcze w porozumieniu z nadawcą, to myślę, że tutaj no moglibyśmy w jakiś sposób no, umożliwić odbiór tej korespondencji w inny sposób.
Można też się zastanowić, żeby pani miała na przykład przegródkę albo skrzynkę też.
No właśnie. No,
skrytkę pocztową.
O, myślę, że to byłoby dobre rozwiązanie, bo jeżeli rzeczywiście jest z tym kłopot, to moglibyśmy zaoferować taką skrytkę pocztową albo przegródkę pocztową na urzędzie pocztowym do odbioru właśnie tego rodzaju korespondencji.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby w studiu.
Dziękuję.
Ukłania się Bożenna Maria z Gdańska. Ja chciałabym tylko upomnieć się o ustosunkowanie się do pewnych pytań, które tutaj padły i które jak gdyby zostały zamilczone. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze tylko dwa słowa na temat właśnie tych skrzynek, które są własnością spółdzielni, bo u nas jest ta sama sytuacja. Pewną tragedią jest, że te skrzynki zostały zmienione i w tej chwili jest wpychane tyle rozmaitych ulotek, tyle różnych informacji, że często właściwa poczta czy awiza gdzieś giną w natłoku właśnie tych na siłę wepchniętych jakichś ulotek i reklam. Także jakkolwiek wspomnieli panowie, że te skrzynki nie są waszą własnością, ale byłoby dobrze, gdyby docelowo dążyć, abyście jakąś kontrolę nad tym przejęli, gdyby ograniczyć zawalanie nas niechcianymi reklamami, które po prostu przykrywają, a często powodują, że giną pewne awiza, bo to są małe karteczki, a jest wepchniętych, nie wiem, ileś tam ulotek i gazet. I to jest dla nas bardzo uciążliwe. To jest taka sprawa jedna, poboczna, przyszłościowo tak patrzę. I druga, jeżeli panowie stwierdzili, że na małych placówkach taki asortyment dodatkowy, jakieś tam żywności czy coś jest sensowny, to natomiast w dużych miastach, jak tu pani Maria z Warszawy wspomniała, jeżeli są małe te pomieszczenia pocztowe, to wstawianie różnych reklam i różnych innych rzeczy do sprzedania po prostu powoduje, że jest za mało miejsca w tych placówkach. Więc ja proponuję, żeby po prostu przejrzeć te placówki. I jeśli jest duże miasto i placówka jest nieduża, a w dużym mieście po prostu jest dużo sklepów i nie ma potrzeby handlowania innymi rzeczami, to żeby to przejrzeć i po prostu może zmniejszyć ilość tych rzeczy. Co innego w małych miejscowościach, gdzie rzeczywiście na tej poczcie można coś kupić. A teraz te dwie sprawy podstawowe, do których chciałam wrócić. Była poruszona taka sprawa, też pani Maria to poruszyła, że bierzecie ludzi do sortowania, no przypadkowych ludzi do sortowania. Myślę, że sortowanie jest sprawą, oczywiście wspomnianą maszynie, ale na razie tak nie jest, prawda? Zresztą to dotyczy paczek, a ja mam na myśli korespondencji. Czy to jest prawda, że bierzecie ludzi przypadkowych do sortowania, a to jest bardzo odpowiedzialne, bo tacy ludzie mogą potem, nie wiem, nawet te koperty w jakiś sposób, nie wiem, gdzieś jakąś sobie kopertę zatrzymać, która im się wyda nie taka. Także branie ludzi przypadkowych do sortowania to jest jakimś nieporozumieniem i też czy nie przydałoby się, ponieważ powstają branżowe szkoły teraz zawodowe, żeby jednak taki profil pocztowy przywrócić. To jest pierwszy aspekt, czyli odpowiednie przeszkolenie ludzi na poczcie i też nieprzypadkowe osoby do sortowania. Drugi problem. No, może te pani na poczcie na razie ich, że tak powiem, jednolite stroje, no byłyby może wskazane, ale jest jak gdyby taki sprawa może drugorzędna, ale umundurowanie listonoszy, którzy roznoszą pocztę, byłoby sprawą bardzo istotną. Żeby byli umundurowani, nie byli przypadkowo ubrani, bo po prostu czasem człowiek się boi wpuścić. Taka osoba powinna być umundurowana i z odpowiednim nakryciem głowy i też odpowiednim znaczkiem. I to są osoby roznoszące właśnie, żebyśmy mieli zaufanie do takich osób, że po prostu jak je wpuszczamy, to są rzeczywiście przedstawiciele Poczty Polskiej. I to jest bardzo ważna sprawa. Także te właśnie, te dwa problemy, umundurowanie listonoszy i też jakoś sprawa brania, angażowania ludzi do sortowania, żeby to były osoby po prostu rzeczywiście godne zaufania. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy pani.
I to byłoby na tyle.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy pani też za tą wypowiedź. Ja wrócę tutaj do tej kwestii handlu. To, co pani powiedziała, żeby zrobić taki przegląd, ten przegląd jest już przez nas robiony. Ten asortyment został znacznie ograniczony i rzeczywiście, no to jest proces. My nie chcemy, mówiąc tak trochę kolokwialnie, wylać dziecka z kąpielą, bo widzimy możliwość przychodu, widzimy także potrzeby, o czym mówiłem, klientów, ale rzeczywiście chcemy to uporządkować i zapewniam panią, że jest to w tej chwili w Poczcie Polskiej robione.
Ja tu jeszcze bym dodał, bo to jest tak, że często jak rozmawiam z różnymi osobami o tym, jak ta poczta wygląda, to pytam później, a kiedy tak naprawdę to pan, pani byliście na tej poczcie i okazuje się, że to często było, no niestety ubolewam na tym, ale na przykład 2 lata temu. No nie wiem, jak tu jest w tym przypadku, bo być może to jednak jest poczta, gdzie pani, czy gdzie państwo uczęszczacie bardzo często, no chociażby po to, żeby odebrać awizowany list. Natomiast tak jak powiedział prezes Sypniewski, zrobiliśmy już przegląd asortymentów. Tam niektóre towary to były na takim poziomie, że na przykład zabawek to mieliśmy zapasów na 8 lat, więc to były naprawdę bardzo duże zapasy i rzeczywiście staramy się to uporządkować. No z tymi skrzynkami, to też pani wspomniała o tym aspekcie, no to tak jak powiedziałem, no to jest efekt też liberalizacji rynku usług pocztowych. W pewnym momencie no, ustawodawca no, stwierdził, że wszystkie skrzynki pocztowe, no to też jest oczywiście efekt wprowadzenia prawodawstwa europejskiego. I tutaj prawodawca stwierdził, że no, skrzynki oddawcze, te, które państwo macie na przykład w swoich blokach, przy swoich mieszkaniach, no muszą być dostępne dla wszystkich operatorów, no łącznie z tymi, którzy zapychają te skrzynki drukami bezadresowymi i różnego rodzaju ulotkami. No i tutaj, no rzeczywiście pewnie bardzo trudno byłoby nie łamiąc przepisów właśnie tych liberalizacyjnych, no wrócić do tego poprzedniego stanu, kiedy administrowała tymi skrzynkami Poczta Polska.
Znaczy, warto dodać, że w tym zakresie tej usługi, którą my świadczymy do skrzynek, to Państwo możecie zgłosić sobie zastrzeżenie, żeby takie druki bezadresowe nie były doręczane i my wtedy to respektujemy.
Aczkolwiek to nie działa w stosunku do innych firm.
Jeszcze ważną kwestią, którą Pani poruszyła, to było to sortowanie przez osoby. Musimy powiedzieć jedną rzecz, że w przypadku sortowania listów w naszych węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych, czyli sortowniach, są już maszyny, które sortują te listy. Osoby do sortowania są głównie do paczek, ponieważ mamy w tej chwili dwie maszyny paczkowe. Ta w Zabrzu, o której wspominałem, to jest trzecią maszyną, która będzie i te trzy maszyny na ten moment nam zaspokoją takie potrzeby. Oczywiście w planach do 2021 roku mamy jeszcze taki hub centralny, gdzie on będzie też wyposażony w taką wielką maszynę do sortowania paczek. Pani też wspomniała o tym, że warto by było pomyśleć o tym, żeby listonosze mieli umundurowanie. Powiedzmy szczerze, jako zarząd myśleliśmy o czymś takim, ale tak jak tutaj wielokrotnie wcześniej padały takie słowa dotyczące wynagrodzeń pracowników, my w tym roku woleliśmy dać podwyżki pracownikom niż dać środki na umundurowanie, żeby stworzyć nowe umundurowanie, wyposażyć listonoszy w umundurowanie. Oczywiście myślimy o tym, żeby tak się stało, dlatego wszelkie nowe działalności i pozyskiwane dodatkowe środki też myślimy, że w jakimś okresie staniemy przed taką możliwością przywrócenia umundurowania właśnie listonoszom, ale też odpowiednich ubrań pracownikom okienek, czyli asystentom.
Dziękuję. Pani poruszyła jeszcze jeden temat związany ze szkolnictwem, rzeczywiście też w kontekście zatrudnienia. No my oczywiście patrząc na, nie tylko na nasze potrzeby, ale na cały rynek, widzimy, że rzeczywiście w Polsce, tak jak to, że mówiliśmy o tym, że pewnego rodzaju działalności były zwijane czy z jakichś powodów no, wygaszane, można powiedzieć. Także szkolnictwo takie, no, które miało charakter pocztowy, było także znikało z naszego rynku. Ono dzisiaj w większym stopniu, w naszym przekonaniu, dotyczy czegoś, co jest bardziej specjalistyczne i pewnie jeśli chodzi o ten pierwszy ruch, to myślimy o tym, żeby we współpracy, czy to z uczelniami, czy z jednostkami naukowymi przywrócić pewne formy kształcenia w tym zakresie wyższych studiów, czy studiów podyplomowych, bo my tutaj widzimy na tym zmieniającym się naprawdę bardzo, w sposób bardzo dynamiczny i bardzo szybko rynku usług logistycznych taką potrzebę doskonalenia się kształcenia i także mamy takie potrzeby, więc te rzeczy już w tym wyższym zakresie myślę, że już będą się, mamy nadzieję, działy w przyszłym roku. A jeśli chodzi o niższy poziom nauczania, no to zdaje się, że jeszcze szkoły średnie czy pocztowe to jeszcze są. No ale dzisiaj rynek pracy jest też taki, że to, o czym mówił tutaj mój kolega z zarządu, pan Grzegorz Kurdziel, no dzisiaj mamy w większym stopniu do czynienia z rynkiem pracownika i my mamy potrzeby zatrudniania ludzi, więc szukamy w taki sposób oczywiście odpowiedzialny, na ile możemy, tych pracowników rekrutujemy.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dzień dobry, Mariusz Holsztyn.
Witamy.
Ja akurat jestem tym klientem, który z poczty korzysta dosyć często i również muszę zauważyć te zmiany na plus, ponieważ jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o wygląd poczty, gdzie kiedyś korzystałem z niej w dawnych czasach i niestety nie wyglądała tak jak teraz. Teraz ma bardzo, przynajmniej ta poczta, na którą ja chodzę, bardzo ładne barwy, biało-czerwone. Ale jeżeli chodzi o te wszystkie uwagi dotyczące gazet i tak dalej, ja sobie też nie wyobrażam takich na dzień dzisiejszy pustych ścian, gdzie wchodziłbym do poczty i tego wszystkiego nie widział. To jest kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że to się gdzieś już powoli w ten trend wpisuje i pewna szarość, która byłaby na pocztach i panie, które tylko by obsługiwały usługi pocztowe, to też nie byłoby zbyt przyjemne. Ale chciałem zwrócić też na jedną rzecz uwagę. Dzisiaj akurat miałem do czynienia z listonoszem, który dostarczył mi list i zapytał mnie o możliwość ubezpieczenia mieszkania. Zacząłem jakby rozmawiać z nim dłużej i okazało się, że również zaproponował mi ewentualnie możliwość ubezpieczenia samochodu, co mnie bardzo zdziwiło. Może mógłbym się dowiedzieć czegoś więcej na temat, czy poczta również tego typu usługi świadczy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy panu.
Pani Marysiu, bardzo dziękuję za to pytanie, bo też możemy dzięki temu troszkę więcej powiedzieć o naszych usługach. No, rzeczywiście,
I naszych spółkach córkach,
bo rzeczywiście...
Poczta Polska to nie tylko poczta.
Tak, Poczta Polska to nie tylko poczta. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia, to w grupie Poczty Polskiej znajdują się dwie firmy ubezpieczeniowe i jeszcze jedna taka firma dystrybucyjna, która też sprzedaje ubezpieczenia również innych firm.
Coś w rodzaju multiagencji,
dokładnie. To jest Pocztowa Agencja Usług Finansowych. Te dwa towarzystwa ubezpieczeniowe to jest Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. I rzeczywiście ta gama naszych produktów poszerza się coraz bardziej. Jeżeli chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, no to w zasadzie oferujemy to już od kilku lat, również ubezpieczenia majątkowe. Oferujemy również chociażby takie produkty jak ubezpieczenie od powiedzmy jakichś uszkodzeń sprzętów domowych w wyniku jakichś przepięć prądu, tak? Jest to takie bardzo prosty produkt, o który możemy zapytać płacąc po prostu na poczcie rachunki za prąd. Ostatnio poszerzyliśmy naszą ofertę również o ubezpieczenia dla rolników. Są to agroubezpieczenia. Oferujemy je wspólnie z nowym udziałowcem naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, czyli z KRUS-em. I no, to jest pierwsza taka kampania Poczty Polskiej w tym zakresie i wydaje się, no, te pierwsze rzeczywiście dokonania są obiecujące. No i myślę, że Ta oferta ubezpieczeniowa będzie się stale poszerzać. Już w tej chwili ubezpieczamy takimi ubezpieczeniami grupowymi naszych własnych pracowników, ale również wychodzimy do innych firm, zwłaszcza do spółek Skarbu Państwa z tym naszym produktem, ale także, no, tutaj dużo mówiliśmy o współpracy Poczty Polskiej z instytucjami, ze spółkami Skarbu Państwa. I tutaj też nasze towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo mocno wchodzą w ubezpieczenia tak zwane korporacyjne, czyli już w takie rzeczywiście bardzo, bardzo, to są bardzo drogie polisy różnych firm i instytucji. Dla takiego zobrazowania to mogę powiedzieć, że w tym roku udało nam się zawrzeć taką największą polisę, można powiedzieć, właśnie korporacyjną na rynku dla Państwowej Agencji Żeglugi Powietrznej. No to oczywiście tutaj wchodzą w grę już takie sprawy jak jakieś problemy z samolotami i wartość takiej polisy to jest ponad miliard dolarów, tak? Więc no to są już naprawdę...
Dobrze by było też powiedzieć, że posiadamy też inne spółki typu bank pocztowy, a w świecie multimedialnym czy też internet jakbyśmy powiedzieli, w postaci Envelo banku. I to dla nas jest jeden z takich elementów, że my posiadamy różnego rodzaju spółki, córki, które świadczą inne usługi. Na przykład posiadamy również spółki dwie informatyczne, Pozdatę i Pocztę Polską Usługi Cyfrowe. Posiadamy oczywiście też w ramach Poczty Polskiej różnego rodzaju możliwości świadczenia usług w zakresie ochrony czy też konwojowania gotówki. Także to robi Poczta Polska. My mamy do tego predyspozycje i mamy, dawniej była to Straż Pocztowa, no to w tej chwili nie możemy używać tej nazwy, bo to jest zastrzeżone słowo straż, dlatego mamy Pocztę Polską Ochronę.
Ja może powiem, że tutaj jest warto o tym powiedzieć, bo to też jest pewnie dla Państwa może być ciekawe, że Poczta Polska dzisiaj to największa firma ochroniarska właśnie w postaci Poczta Polska Ochrona.
Jesteśmy na lotniskach.
I ja mówię o tym z tego powodu, że proszę Państwa, żyjemy w czasach zmieniających się bardzo, jeśli chodzi również o przedmioty usług i handlu. I ta tradycyjna działalność pocztowa, którą cały czas jeszcze widzimy i która dla nas jest też źródłem podstawowym dochodów i potrzeb społecznych, ale ona systematycznie się zmniejsza. Dzisiaj przesyłki listowe spadają w tym roku o około 4-5%. Najprawdopodobniej ten proces przyspieszy. W niektórych krajach, jak na przykład Dania, to były spadki rzędu 20-40%. I my, chcąc zachować Pocztę Polską jako ważną firmę, która jest pewnego rodzaju obiegiem, czy krwioobiegiem dla państwa polskiego, bo tak na nią patrzymy, przez obecność swoją w każdej gminie, w każdym zakątku Polski.
Państwowości polskiej, tak.
Chcemy tą firmę utrzymać i chcemy, żeby ona nadal służyła i obywatelowi, i państwa polskiego. I chcemy jednocześnie, żeby ta firma, korzystając ze swojej i możliwości, i naturalnej zdolności do przekształcania się, oferowała i państwu polskiemu, i klientowi różnego rodzaju nowe usługi. Stąd bardzo szeroki nasz zakres działalności. Wiem, że czasami niektóre usługi mogą budzić nawet pewne zdziwienie, co widać. I oczywiście niekiedy, nie zawsze wszystkie mogą być trafione, ale my będziemy w różnym stopniu różne te usługi rozwijać. I tu tak jak koledzy mówili o agencjach ubezpieczeniowych i kolega powiedział o banku. Ważną sferą naszej działalności są także usługi finansowe. Poczta jest głównym właścicielem banku pocztowego. Chcę państwu powiedzieć, że usługi banku pocztowego są obecne w każdej placówce pocztowej. Zachęcam do możliwości zakładania konta na tym banku, dlatego że to jest jedyny bank.
Panie prezesie, powiedzmy o banku jedną bardzo kluczową rzecz, że to jest jeden z nielicznych banków, który w największym stopniu jest większy udział Skarbu Państwa, bo to jest 82,5% udziału Skarbu Państwa.
To oczywiście to jest kolejny aspekt tej sytuacji, ale też myślę, że to jest, warto o tym powiedzieć, to jest jedyny bank, który ma takie udogodnienie dla klienta jak żaden inny, ponieważ poza wypłatami w bankomatach czy w placówkach bankowych można wypłaty odbierać na poczcie, ale też można zamawiać sobie, mając konto w banku pocztowym, zamówić sobie wypłatę, żeby przyniósł ją listonosz.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Joanna z Kielc. Witam gości, witam słuchaczy. I zacznę tak sentymentalnie troszkę. Z mojego dzieciństwa obraz mój, jaki został mi taki z dzieciństwa właśnie wczesnego, to listonosz zawsze ten sam, na rowerze, ubrany, na którego czekało się zawsze z wielką radością i szacunkiem. Nie mniejszym niż na pana kościelnego z opłatkiem. Tak to powiem. I dzisiaj, ileś tam lat już później, żyjemy na osiedlach i takimi punktami, w które my na co dzień najczęściej normalni ludzie chodzą, to jest właśnie sklep, poczta, kościół. I wydaje mi się, że aczkolwiek wszelkie zmiany, wystawy w sklepie są mile widziane i takie nowinkarstwo jest ciekawe, tak wszelkie zmiany tradycji, grzebanie w tradycji, właśnie to nowinkarstwo, ani kościołowi na dobre nie wyszło, ani poczcie niestety. Ja uważam, że na pocztę dokonano swoistego zamachu drugi raz. Tylko wtedy dokonano czołgami i bronią, a teraz ją po prostu parę lat temu rękami tamtej ekipy ośmieszono. I ja nie zgadzam się z panem poprzednikiem, że ta poczta teraz ładnie wygląda. Ona jest godna ubolewania. Ten wygląd jest godny ubolewania, przepraszam. Ale poczta powinna być taka, jak była, niezmieniona. Ona wygląda teraz tą trąbką, że tak powiem, przepraszam najmocniej, ale klauna, śmiesznie na tym czerwonym tyle. Wiele ludzi to widzi. Także ja wiem, że pewne rzeczy są piękne w miejscach, gdzie powinny przyciągać uwagę, ale w tradycji się nie grzebie. W takich instytucjach jak poczta która była zawsze dla nas synonimem polskości, tradycji, ciągłości tej tradycji, nie powinno się grzebać. Takie jest moje zdanie i dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Z Panem Bogiem. Pan prezes.
To jest bardzo ważny głos i takich głosów jest wiele. Mogę powiedzieć tak, że my zgadzamy się, że w tradycji nie powinno się grzebać, jak pani to ujęła, ale użyję takiego sformułowania, naszym celem jest ciągłość w rozwoju. Znaczy, żeby nie zgubić tego, co wartościowe jest w naszej firmie, również w dziedzinie symboliki, ale jednocześnie tą firmę zmieniać tak, jak wymagają od tego potrzeby i czasy. Pani głos w kierunku wizerunku, ja go szanuję i rozumiem, ponieważ takich głosów jest więcej, jeśli chodzi o postrzeganie nowej symboliki, która została poczcie nadana, ale też muszę panią zapewnić, że jest też duża część głosów odwrotnych, to co też było wcześniej słyszeć, które uważają, że te nowe znaki są, oznaczenia dla poczty są ładne i dobre. My chcąc pogodzić tak naprawdę tą kwestię i też właśnie zachować to, o czym powiedziałem, czyli tę ciągłość w rozwoju, nadaliśmy starym oznaczeniom poczty równowartość i w tej chwili nigdzie na siłę czy w sposób pod przymusem nie zmieniamy tego. Stary wygląd trąbki pocztowej, o czym mówił mój kolega tutaj, my sami nosimy w klapach naszych marynarek i on jest tak samo ważny i dla nas ma również wymiar czegoś, co ma dużą wartość.
Ja jeszcze tutaj bym dodał, że oczywiście to jest tak, że no, zmieniamy się. Myślę, że chociaż te barwy powinny znaleźć uznanie w oczach naszych klientów, ponieważ no, są to nasze barwy narodowe. Jest to nawiązanie też do naszych źródeł, czyli do Poczty Królewskiej, bo Poczta Polska została powołana przez ostatniego króla z dynastii Jagiellonów i to jest oczywiście nawiązanie. No i tak samo no, te mundury czy ubiory służbowe też się zmieniają. No, pamiętamy, że przecież przed wojną chociażby, no nie wiem, policjanci też mieli jednak zupełnie inne, czy żołnierze mieli jednak inne mundury niż to jest w chwili obecnej, no zwłaszcza jeżeli chodzi o tą tak naprawdę tą odzież roboczą, która musi być no funkcjonalna, wygodna, ponieważ no tutaj nasi pracownicy też wykonują ciężką pracę i trudno by ją było wykonywać w takich no stricte galowych mundurach, więc no tutaj oczywiście też w tej chwili jest uruchomiona procedura, przygotowujemy się w zasadzie do uruchomienia takiej procedury zakupowej tych ubiorów służbowych, no i chcemy, żeby one jednocześnie były wygodne dla naszych pracowników, ale rzeczywiście, żeby w jakiś sposób ich wyróżniały, że to są pracownicy Poczty Polskiej i na pewno tam będą też nawiązania do naszej tradycji, do godła polskiego i myślę, że znajdą również uznanie w oczach naszych klientów.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Król Dnia Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Grzegorz z Krakowa.
Prosimy.
Ja dzwonię właśnie z tej drugiej strony. Mi te zmiany na poczcie się podobają. Oczywiście nie wszystko, czasami jest za kolorowo, ale taki bardzo fajny plus, który akurat mnie ucieszył, to od kilku lat pojawiły się właśnie bilety IPN-u i dużo książek o tematyce patriotycznej. No jakby nie było, Poczta Polska w sumie dobrze, że się czymś takim zajmuje. Dzwoniła tam pani taka ze Śląska właśnie z pretensjami o tej kiełbasce, coś tam mówiła, że jakaś pani za nią właśnie z takim tekstem, że tak powiem, w cudzysłowie wyskoczyła. No naprawdę to jest poziom godny oglądacza TVN-u. No przecież ci ludzie tam pracują, są ileś godzin w pracy i muszą słuchać takich rzeczy, no trochę litości, naprawdę. Ktoś, kto chyba nie miał do czynienia z ludźmi, nie wiem, z jakimś nauczycielem może, bo nie obrażam z nauczyciela, ale nie mam pojęcia w ogóle, na czym polega praca z ludźmi. No przecież to może zepsuć cały dzień. No bądźmy bardziej wyrozumiali, przecież no poczekać chwilę, usłyszeć, powiedzieć nie dziękuję grzecznie, to chyba każdy może i to nawet by było miło. Także głos właśnie z tej strony. Dziękuję ślicznie.
Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy za ten głos, no, zwłaszcza za zwrócenie uwagi na tą naszą ofertę kulturalną, bo ja też w telewizji trwam. O tym dużo mówiłem, ale no ta współpraca z IPN-em myślę, że też to jest coś, co jest warte podkreślenia, bo dzięki naszej szerokiej sieci placówek IPN też ma możliwość z dotarciem ze swoimi publikacjami do szerszego grona odbiorców. I w tej chwili proszę sobie wyobrazić, że biuletyn IPN-u to jest mimo wszystko publikacja dość ambitna, tak? Ponieważ no to nie jest taka, powiedzmy, publikacja, która jest łatwa w odbiorze.
Publicystyka zwykła, tylko już...
Tak, tak, nie? Dokładnie. To już jest zdecydowanie wyższy poziom naukowy i w tej chwili te biuletyny sprzedają się w kilkutysięcznych nakładach w naszych placówkach, czyli to też jest z jednej strony...
Najlepsza sprzedaż w ogóle...
Tak, to jest...
Każdej sieci.
To jest najlepszy kanał sprzedaży i okazuje się, że przez Pocztę Polską sprzedaje się wielokrotnie więcej egzemplarzy tego biuletynu niż na przykład w Empiku.
To jest też pokazuje na potrzeby, że klienci potrzebują tego i chcą kupować. Więc
i widzą Pocztę Polską jako ten kanał dystrybucji, jako chyba najwłaściwszy, bo właśnie te publikacje patriotyczno-historyczne trafiają najbardziej właśnie i najlepiej się sprzedają właśnie u nas.
Też pytanie o taką publikację, czy coś, co jest celowe. Prawda, bo tak jak tutaj pan prezes mówi, niż w Empiku, bo w Empiku mamy mnóstwo tego. Nawet nie pomyślimy, że tutaj moglibyśmy spotkać dobrą taką publikację, która nawet dorosłym pomoże w uzupełnieniu wiadomości z historii.
Powiedzmy jedno, że na niektóre pozycje my mamy wyłączność jako Poczta Polska i takie opracowania, nazwijmy to naukowe, tylko u nas można kupić.
Ja dodam też, że tym jednym z elementów, na które powinniśmy też o tym pamiętać i my też tak na naszą firmę patrzymy, że poza tą działalnością komercyjną czy służebną mamy też działalność misyjną, przynajmniej tak na to patrzymy. Ta działalność misyjna jest związana z też, żeby pokazywać związki z historią, czy nawet w pewien sposób szczególny i tutaj w polityce też filatelistycznej staramy się to i to jest takim dobrym przykładem, mówić o wydarzeniach, czy propagować wydarzenia, które mają duże znaczenie, a które z różnych powodów były nieobecne w polskiej pamięci. Tak jak przez wiele lat poczta bardzo, w sposób bardzo przemyślany i długotrwały, poprzez na przykład publikowanie co roku znaczka poświęconego tragedii katyńskiej, chciała zwrócić uwagę na wagę tego wydarzenia. Tak w tym roku też rozpoczęliśmy znaczkiem, to o czym mówił prezes Kurdziel w telewizji, znaczkiem poświęconej tak zwanej operacji polskiej i zagładzie Polaków, bo przecież zamordowano ponad 130 tysięcy ludzi.
Też przed wojną.
Tak, przed wojną na dawnych polskich kresach w Rosji sowieckiej. Też chcieliśmy o tym przypomnieć i chcemy o takich rzeczach przypominać, no bo to też taka nasza rola i żeby w tej sieci takie rzeczy były obecne.
I to też wtedy to nie tylko znaczki okazjonalne, bo gdyby rzeczywiście o tej filatelistyce coś więcej powiedzieć, jakiego rodzaju znaczki, co ostatnio zdarzyło się, I co może być też udziałem może i zainteresowanych właśnie filatelistów, ale te znaczki no, nieraz są emitowane w milionach, że rzeczywiście trafią tak, wszędzie.
Poczta Polska ma takie dwa rodzaje znaczków. Znaczki filatelistyczne i znaczki obiegowe. Znaczki filatelistyczne wydajemy w ilości kilkudziesięciu tysięcy do dwustu kilkudziesięciu tysięcy, natomiast te znaczki obiegowe od miliona do 30 milionów. Proszę sobie wyobrazić, że my jako Polska, jako Poczta Polska nie wydaliśmy znaczka do tego roku poświęconego tragedii smoleńskiej. Inne kraje afrykańskie, Ameryki Łacińskiej w roku, kiedy zdarzyła się tragedia, czyli w 2010 roku, wydały takie znaczki. My w tym roku upamiętniliśmy ofiary tej tragedii. My zwracamy uwagę na to, co jest ważne dla Polaków. Zwracamy uwagę, jak w ubiegłym roku byliśmy na Światowych Dniach Młodzieży, byliśmy jako jedyna firma obecni na szczycie NATO. nikt inny oprócz Poczty Polskiej. Jesteśmy w tych miejscach, które dzieją się ważne rzeczy. Niedługo wydamy znaczek poświęcony Józefowi Piłsudskiemu. W grudniu.
No, mamy za chwilę rok, który rozpocznie od soboty, tak? Zmierzamy do setnej rocznicy odzyskania niepodległości, święto niepodległości, co
planujemy
w tej materii.
Szereg różnego rodzaju znaczków. Będą znaczki poświęcone ojcom odrodzonej niepodległości Polski. Także to jest dla nas bardzo ważne, że nie tylko właśnie te postacie, które przyczyniły się w jakiś sposób do odzyskania niepodległości, ale te, które postacie nas duchowo wspierały, święci, błogosławieni, czy też ważne wydarzenia, czy to religijne, czy to oficjalne, państwowe, czy też wydarzenia naukowe, kulturalne, poświęcamy temu właśnie nasze znaczki.
Pan prezes powiedział religijne. Ostatnio mieliśmy też poważne rocznice, można powiedzieć, setna rocznica objawień w Fatimie, czy
wydaliśmy
w Polsce.
Przepiękny znaczek właśnie na rocznicę razem z trzema innymi pocztami. Pocztą portugalską, pocztą luksemburską i pocztą słowacką. Wydaliśmy znaczek właśnie poświęcony Matce Boskiej Licheńskiej, 50. rocznica koronacji obrazu, czy też na 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. To były znaczki filatelistyczne, ale wydaliśmy znaczek obiegowy nie tak dawno, bo 13 października z Matką Boską Piekarską. Ci, którzy są ze Śląska, to każdy kojarzy Matkę Boską Piekarską. Tam są pielgrzymki stanowe, czyli pielgrzymki mężczyzn, pielgrzymki kobiet. To jest taki ewenement w skali Polski, ale i też Europy, bo przychodzą pielgrzymi z całej Europy na takie pielgrzymki. To jest piękna tradycja na Śląsku. Powiedzmy,
dlaczego też, panie prezesie, tak Matka Boża Piekarska, tak naszym słuchaczom przypomnieć, dlaczego właśnie taki znaczek?
Matka Boska Piekarska 13 października, powiedzmy w ten sposób, że król Jan III Sobieski, jadąc na Wiedeń, ratując właśnie przed tym potopem, to złożył w darze jako wotum kielich właśnie Matce Boskiej Piekarskiej. To złożył. Szczególną fajną rzeczą, tak już opowiem, ponieważ jak byliśmy i był wprowadzany znaczek Matki Boskiej Piekarskiej na 13 października, ksiądz, który opiekuje się kustosz sanktuarium piekarskiego razem z parafianami, był właśnie na pielgrzymce w Fatimie. I powiedzmy, bardzo takie znamienne to, że łącząc się z nami telefonicznie, przekazywał właśnie pozdrowienia z Fatimy, a my uczestnicząc właśnie w nabożeństwie różańcowym poświęcony właśnie Matce Boskiej Fatimskiej, słuchaliśmy i modliliśmy się. Także to piękne przeżycia i duchowe, i też dla poczty właśnie upamiętniające takie ważne wydarzenie. Rok Matki Boskiej Fatimskiej.
Bardzo dziękuję, panowie. Jeżeli mógłbym prosić też o podsumowanie naszego spotkania, głosów i tego może, czego nie udało nam się powiedzieć, o co może nie zapytaliśmy, a też w jaki sposób, czy strategii, czy tego, co planujecie też w poczcie, czy na Poczcie Polskiej. No i może też takiego ujęcia i naszego tematu poczta, rola poczty w cyfryzacji, budowaniu też gospodarki. Słyszymy, ilu ludzi pracuje, że to też ważna firma w ogóle w państwie.
Proszę Pani Państwa, prezes. Proszę Ojca, proszę Państwa, przede wszystkim dziękujemy za możliwość opowiedzenia o naszej firmie, o jej problemach, o wyzwaniach. Naszym celem jest służenie, tak jak definiuje to nasza strategia, służenie i państwu polskiemu, obywatelowi, ale także dbanie o naszych pracowników. Staramy się te założenia realizować. Ostatnie rok, ostatnie półtora roku, dwa lata to tak naprawdę możemy powiedzieć odbudowa pewnego potencjału. Nadaliśmy nowy kierunek naszej firmie. Firma przestała się zwijać. Nie ma coraz mniej pracowników, nie ma coraz mniej placówek, tylko właśnie coraz więcej pracowników, coraz więcej placówek. Chcemy także, aby nasze usługi, nasze w związku z tym przychody rosły, abyśmy mogli utrzymać tą sieć. I tak jak Poczta Polska dzisiaj jest narodowym operatorem w zakresie pocztowych usług, tak chcemy, aby w przyszłości stała się narodowym operatorem cyfrowym. Uważamy, że możemy, oferując już dzisiaj, bo mamy takie możliwości, usługi dostarczania korespondencji elektronicznej czy stopniowej zamiany tej korespondencji publicznej na publicznej tradycyjnej na publiczną cyfrową, chcielibyśmy być głównym partnerem państwa polskiego i służyć polskim obywatelom w tym zakresie.
Ojcze Grzegorze, a możemy jeszcze, można kogoś pozdrowić?
Oczywiście, możecie panowie.
I ja chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich pocztowców, którzy nas słuchają, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bardzo dziękujemy za to wsparcie, bo też wiemy, że i Radio Maryja, i Telewizja Trwam, i wspólnota Radia Maryja wspiera Pocztę Polską jako właśnie tą taką rdzennie polską firmę. A w szczególności chciałbym pozdrowić taką moją, można powiedzieć, koleżankę z początków mojej pracy, z czasów, kiedy byłem listonoszem, moją koleżankę, listonoszkę Bronisławę Sikorę, bo wiem, że słucha teraz właśnie naszego radia.
Bardzo dziękuję.
Dołączamy się do tych pozdrowień, szczególnie dla wszystkich naszych
kolegów. Dla wszystkich naszych pocztowców, ale dla tej koleżanki, tutaj prezesa Grzegorza też się dołączamy.
Tak. Dziękuję. To wszystko, panowie. Tak. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Naszymi gośćmi byli pan Przemysław Sępniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej, pan Wiesław Włodek, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej i pan Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu Poczty Polskiej. Dziś temat: rola Poczty Polskiej w cyfryzacji i budowaniu gospodarki. Dziękuję państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone.